Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy już w pierwszej części w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat naszych rozmów, kolejne ataki na Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Nasi goście, bardzo serdecznie witam panią dyrektor Lidię Kochanowicz-Mańg, dyrektora finansowego Fundacji Lux Veritatis. Szczęść Boże, pani dyrektor.
Szczęść Boże.
I pan mecenas Marcin Chodkowski. Bardzo serdecznie witam, panie mecenasie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kolejne ataki na Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe, w tym także na Fundację Lux Veritatis. Pani dyrektor, obiecaliśmy także widzom i słuchaczom w pierwszej części, że powiemy także o tej bogatej działalności, którą prowadzi Fundacja Lux Veritatis. Ojciec dyrektor także wywołał nas do podjęcia tego zagadnienia, mówiąc rzeczywiście, jakie to wielorakie dzieła podejmuje między innymi Fundacja Lux Veritatis. Bardzo proszę.
No, między innymi ostatnim takim naszym dziełem, może jednym z ostatnich, jest powołane Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Mówiliśmy o tym w naszej części telewizyjnej, prawda, że niestety chyba chrześcijanie w tej chwili są taką grupą, która jest dyskryminowana i w stosunku do nas jest bardzo dużo agresji i naruszeń praw. Dlatego też powołaliśmy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, którego misją jest właśnie ochrona tych praw oraz przeciwdziałanie przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową. Musimy jednak angażować się w ochronę i wsparcie katolików, członków społeczności chrześcijańskiej, tak jak powiedziałam, która jest narażona na wszelkiego rodzaju dyskryminację, prześladowania, akty przemocy czy naruszanie ich praw i wolności, a tym samym musimy przyczyniać się do przeciwdziałania przyczynom przestępczości na tym tle. I tutaj to właśnie ta inicjatywa jest również finansowana między innymi ze środków publicznych. Fundacja startowała w konkursie, który był rozpisany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i taki konkurs żeśmy wygrali jako chyba jedna z 15, czy tak mi się wydaje, instytucji i taki centrum prowadzimy.
Pani dyrektor, warto od razu wspomnieć to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, o Fundacji Lux Veritatis, która działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, stąd też również ta działalność wymaga transparentności działań.
No, oczywiście transparentności działania wymaga działalność każdego podmiotu, również i Fundacji Lux Veritatis, i to robimy. Zdajemy co roku sprawozdania do ministerstwa, które jest ministerstwem czuwającym nad naszą działalnością. Pokazujemy również sprawozdania z naszej działalności do sądu rejestrowego, bo jesteśmy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców, ale i organizacji pozarządowych. Także ta transparentność u nas jest. Tak jak powiedziałam, zdajemy relacje i sprawozdania z każdej złotówki środków publicznych uzyskanej na realizację właśnie takiej działalności, która jest ważna dla państwa, czyli no, takiej, którą państwo finansuje. Więc jak najbardziej fundacja stara się i myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że działamy bardzo transparentnie i nie mieliśmy w tym zakresie żadnych zarzutów do czasu sprawy ze stowarzyszeniem Watchdog, które twierdzi bezzasadnie, że fundacja nie udzieliła albo nie rozpatrzyła wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Jak wyglądała ta sprawa, pani dyrektor, bo to rok 2016. Myślę, że trzeba wrócić do tego momentu, abyśmy potrafili także podjąć właściwą analizę tego wszystkiego, co w tym obszarze tematycznym na przestrzeni lat się działo.
Fundacja pierwszy raz spotkała się z wnioskiem o informację publiczną właśnie od stowarzyszenia Watchdog i to był taki dziwny moment, kiedy otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę skierowaną przez właśnie Stowarzyszenie Watchdog na bezczynność Fundacji Lux Veritatis na wniosek tego stowarzyszenia o informację publiczną. Takiego wniosku żeśmy nigdy nie otrzymali. Odpowiedzieliśmy w tym zakresie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd Wojewódzki wezwał organizację Watchdog, Stowarzyszenie Watchdog do przekazania informacji o tym wniosku i kiedy on został nam przekazany. Organizacja Watchdog nie odpowiedziała na wezwanie sądu i wówczas sąd odrzucił skargę Stowarzyszenia Watchdog w uzasadnieniu podając, że nie można żądać od nas informacji i nie można mówić o naszej bezczynności, jeżeli Watchdog w ogóle nie wystąpił do fundacji o taką informację. To było pierwszy raz. Następnie również w 2016 roku, 3 listopada, tak naprawdę ten wniosek z Watchdoga wpłynął do nas 8 listopada 2016 roku. Watchdog zgłosił nam wniosek znowu o udostępnienie informacji publicznej w dwóch zakresach. Pierwszy w zakresie, jakie środki fundacja pozyskała na realizację zadań publicznych. I drugi punkt tego wniosku dotyczył, jakie wydatki z tego tytułu ponieśliśmy. Na ten wniosek odpowiedzieliśmy 26 maja 2017 roku w zakresie punktu pierwszego. Wykonaliśmy takie zestawienie wszystkich przychodów, to znaczy wszystkich środków, bo to nie są przychody, wszystkich środków, jakie żeśmy uzyskali z różnych środków publicznych na realizację właśnie ważnych zadań ważnych dla państwa, które zamiast państwa realizowała fundacja i to było 26 maja takiej odpowiedzi, żeśmy udzielili. Natomiast w pozostałym zakresie, to znaczy jeżeli chodzi o wydatki, podczas procedowania z Watchdogiem wydaliśmy decyzję administracyjną, w której odmówiliśmy udzielenia odpowiedzi na to pytanie, uzasadniając to następującymi kwestiami. Po pierwsze, udzielenie takiej informacji wymagałoby od nas zaangażowania osób i środków, ponieważ jest to informacja przetworzona. Po drugie, ponieważ Watchdog domagał się w swoim wniosku, żebyśmy wskazali imiennie z imienia i nazwiska osoby, które z którymi mieliśmy zawarte umowy cywilnoprawne bądź umowy z naszymi pracownikami. Nie mogliśmy takiej informacji podać, ponieważ według fundacji moglibyśmy naruszyć czy złamać ustawę o ochronie danych osobowych. Nie mogliśmy również podać umów zawartych z przedsiębiorcami, ponieważ według nas moglibyśmy naruszyć ustawę o tajemnicy przedsiębiorcy i taką decyzję administracyjną wydaliśmy, odmawiającą udzielenia takiej informacji. Watchdog tej decyzji nie zaskarżył, nie odwołał się od niej, w związku z tym ona się uprawomocniła. Tym samym fundacja zrealizowała i rozpatrzyła wniosek Watchdoga z 2016 roku. I dziwne jest to, że kilka miesięcy później Stowarzyszenie Watchdog napisało skargę, wystąpiło ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność fundacji w kwestii rozpatrzenia tego wniosku z 2016 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę Watchdoga i ją odrzucił, uzasadniając, że z materiału dowodowego, który został przez nas dostarczony, jasno wynika, że wniosek został rozpatrzony w terminie, w takim, jaki to można było, go można było rozpatrzyć i żadnej bezczynności w tym rozpatrywaniu nie było. I dlatego tę skargę odrzucił.
No właśnie, tutaj rodzi się, panie mecenasie, pytanie, czy zatem Fundacja Lux Veritatis dopełniła, czy też nie dopełniła obowiązku udzielania informacji publicznej?
Czy według stanu, jaki mamy w dniu dzisiejszym, nie ulega żadnych wątpliwości, że wszelkie obowiązki, zdaniem przynajmniej moim, ale nie tylko moim, także i zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zostały w 100% wykonane, że dzisiaj mamy taki stan, że ten wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 3 listopada 2016 roku został od początku do końca rozpoznany, tak? To trzeba może powtórzyć tym, którzy nie mieli okazji w pierwszej części tego usłyszeć, że ustawa o informacji, o dostępie do informacji publicznej, można powiedzieć, upraszczając, przewiduje dwie możliwości rozpoznania takiego wniosku, tak? To nie jest tak, że każda żądana informacja musi być udzielona w takim zakresie, w jakim to wnioskodawca oczekuje. To na organie, bo wtedy osoba czy instytucja, która jest zobowiązana do udzielenia takich informacji, staje się organem, tak jak organem administracyjnym, tak jak nie wiem, urząd gminy, tak? Czy burmistrz, starosta i tak dalej, to ona musi rozpoznać ten wniosek. I w niektórych wypadkach nawet jej nie wolno udzielić informacji. Po prostu nie wolno, bo naruszyła inne przepisy, prawda? I w tej konkretnej sprawie mieliśmy dokładnie taką sytuację, że co do części informacji, ona została udzielona, a co do części informacji, fundacja uznała, iż nie może jej udzielić, że jakby te pytania i te oczekiwania wnioskodawcy są zbyt daleko idące. W związku z tym wydała decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej, właśnie w takim zakresie, w jakim to uznała za konieczne. Tutaj trzeba dodać, że tu jeszcze mamy takie trudne pojęcie prawne, tak zwanej informacji przetworzonej, czyli to jest taka informacja, którą musimy zebrać z różnych źródeł, że nie mamy jej jakby gotowej, nie wiem, jak na przykład, nie wiem, nazwa wniosku czy nazwa projektu, tak? Bo to z łatwością można sprawdzić, zerknąć w dokument, w umowę i wiemy, że to jest taki, a inny projekt. Tylko to była informacja, która wymagała zebrania szeregu innych informacji. Zdaniem organu, w tym wypadku Fundacji Lux Veritatis, udzielenie tej informacji, zgodnie z właśnie ustawą o dostępie do informacji publicznej, jest możliwe w przypadku istnienia istotnego interesu publicznego. Jest taki przypadek, czyli co do zasady nie udzielamy takiej informacji, ale jest wyjątek, że jeżeli występuje w tej sprawie istotny interes publiczny w udzieleniu takiej informacji przez wnioskodawcę, to w takim wypadku organ musi tą informację udzielić. I w tym konkretnym wypadku, przekładając to już na grunt tej konkretnej sprawy, sytuacja była taka, że fundacja po otrzymaniu wniosku wezwała watchdoga o to, aby wykazał istotny interes prawny w udzieleniu tej drugiej części, tak, z tego wniosku. Watchdog na to nie odpowiedział, nawet nie podjął próby wykazywania istotnego interesu publicznego, a jedynie wskazał, że jego zdaniem jest to informacja prosta, a w związku z tym w ogóle nie trzeba niczego wykazywać, tak? I w oparciu o taką odpowiedź fundacja wydała decyzję administracyjną jako organ, która ta decyzja nie została właśnie, to trzeba podkreślić z całą mocą, przez watchdog zaskarżona. W tym momencie mamy sprawę zamkniętą, dlatego że jedynym trybem, jaki pozwala podważyć merytoryczną warstwę, tak? Czy ta decyzja organu była prawidłowa? Czy organ prawidłowo ją zakwalifikował? Mówiąc organ, mam na myśli Fundację Lux Veritatis. Czy organ ją prawidłowo zakwalifikował jako informację przetworzoną? Czy prawidłowo wydał decyzję? Czy argumenty za odmową były prawidłowe? To wszystko to jest warstwa merytoryczna. I jedynym trybem, aby zweryfikować prawidłowość takiej decyzji, jest stosowny tryb odwoławczy, który przewiduje, czy to tryb administracyjny, czy sądowo-administracyjny. I watchdog z tego trybu nie skorzystał, a w związku z tym przyjmujemy domniemanie, że przyjął do wiadomości taką decyzję i argumentację w tej decyzji wartą i się z nią zwyczajnie zgodził, bo gdyby się nie zgodził, to miał ku temu narzędzia, aby to kwestionować. Skoro tego nie uczynił, to skutkiem tego jest to, że decyzja się uprawomocniła, czyli jakby jest prawomocna, jest w mocy prawa. Każda decyzja administracyjna, być może za dużo trochę tych prawniczych określeń, ale chciałbym, żeby państwo to jakby zrozumieli, korzysta z domniemania legalności i prawdziwości, czyli tak długo jak sąd w odpowiednim trybie jej nie zmieni, powie, że jest nieprawidłowa, tak długo domniemujemy, że ona jest prawidłowa. I ponieważ nie była trybu odwoławczego, ponieważ decyzja jest ostateczna i prawomocna, to jest prawidłowa. I tyle. Więc obowiązek w tym zakresie został zrealizowany.
Tymczasem, pani dyrektor, panie mecenasie, Stowarzyszenie Watchdog skierowało tak zwany subsydiarny akt oskarżenia w sprawie obowiązku udzielania informacji publicznej. I tutaj mamy ten najnowszy wątek w sprawie.
Pani dyrektor, czy...
Jednak wrócę do tej decyzji i do skargi, jaką Watchdog wniósł do WSA na naszą bezczynność, o czym mówiłam, ponieważ akurat tą skargę tutaj sobie położyłam I tylko powiem tak, że właśnie 17 czerwca ubiegłego roku taką skargę Watchdog wniósł na to, że jesteśmy właśnie, fundacja dopuściła się bezczynności, która ma charakter rażącego naruszenia prawa i wniósł, żeby nas sąd ukarał, ale jednocześnie pokazując tą całą historię, a tą skargę wniósł 17 czerwca 2020 roku, napisał wówczas do sądu, że fundacja do chwili obecnej, czyli do 17 czerwca 2020 roku, nie doręczyła stowarzyszeniu Watchdog jakiegokolwiek rozstrzygnięcia w sprawie, ani też nie udostępniła żądanej informacji publicznej. Tak napisał. Natomiast nasza decyzja, o której rozmawiamy w tej chwili, czyli tą, którą wydała fundacja, ta decyzja administracyjna, datuje się na dzień 23 stycznia 2020 roku. Także wnosząc skargę na naszą bezczynność, Watchdog pominął fakt uzyskania tej decyzji, która się uprawomocniła, tak jak powiedział pan mecenas. I chcę powiedzieć, że to nie może być niedopatrzenie, ponieważ jednak Watchdog działa przez profesjonalnych prawników. To jest organizacja, która zajmuje się sprawami udostępniania informacji publicznej, tak jak słyszeliśmy to również i w programie telewizyjnym, ale o tym wiemy, od wielu, wielu lat prowadzi te sprawy z różnymi instytucjami i ma bardzo wykwalifikowanych prawników, którzy wiedzą, co robią. W związku z tym takie pominięcie tak ważnego faktu w takiej skardze, no, nie może być przypadkiem.
Panie mecenasie, subsydiarny akt oskarżenia.
To tak właśnie a propos subsydiarnego aktu oskarżenia, też potem dwa słowa dodam do tego, co pani dyrektor powiedziała. Jeśli chodzi o subsydiarny akt oskarżenia, to jest taki nieznany, można powiedzieć, szerszemu gronu instrument prawny i on jest możliwy tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia po pierwsze z pokrzywdzonym, czyli to jest taki termin znowu prawnokarny, który nie do końca jest zgodny z takim logicznym czy z takim typowym potocznym znaczeniem tego słowa. Tylko pokrzywdzony może ten taki subsydiarny akt wnieść i on może go tylko wnieść, kiedy mamy do czynienia z pewną taką sekwencją decyzji procesowych w toku postępowania przygotowawczego. Bo trzeba pamiętać o tym, że żeby tak uporządkować, to przestępstwo nieudzielenia informacji publicznej to jest przestępstwo, które zostało uregulowane właśnie w ustawie o dostępie do informacji publicznej. I teraz, co do zasady, jest to przestępstwo ścigane z urzędu, czyli to, jeżeli jakby ściga je prokuratura. Organem, który za to odpowiada, jest prokurator. I jeżeli ktokolwiek wie o przestępstwie, na przykład wnioskodawca twierdzi, że zostało popełnione przestępstwo, bo nie została udzielona informacja, to jego rola na początku sprowadza się do tego, że kieruje do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. I prokurator, analizując dokumenty, podejmuje decyzję, albo wszczyna to postępowanie, albo je odmawia wszczęcia. Na te każdą z tych decyzji prokuratorskich przysługuje uprawnienie do zażalenia do sądu. I teraz, jeżeli mamy odpowiednią sekwencję tych decyzji procesowych, między innymi prokuratury, umorzeń, zażaleń, uwzględnienia też, wystarczy, że jeżeli raz prokuratora umorzy, sąd uchyli tę decyzję, na przykład twierdząc, że jest zbyt pochopna, bo należy przeprowadzić jeszcze jakiś dowód, nie przesądzając o tym, jaki oczywiście jest końcowy efekt, ale mówi: prokuratorze, za szybko to umorzyłeś, bo jeszcze trzeba było, na przykład, nie wiem, przesłuchać panią dyrektor, chociażby, tak, taki przykład, tak? I dopiero potem mogłeś podjąć decyzję. To w takim wypadku mamy otwartą furtkę na to, aby potem ten pokrzywdzony, jeżeli jest pokrzywdzonym, mógł skierować do sądu subsydiarne akt oskarżenia. Czyli prokuratora mówi tak: ja nie widzę przestępstwa i się z tego wycofuję, natomiast ktoś, kto jest pokrzywdzony, mówi: to ja wchodzę niejako w buty prokuratora i skieruje do sądu ten subsydiarny akt. I dokładnie taką sytuację mieliśmy w tej konkretnej sprawie. Ja dodam tylko tyle jeszcze a propos tego, co pani dyrektor mówiła, że ta sama sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku skargi na bezczynność, miała miejsce w subsydiarnym akcie oskarżenia. Czyli Watchdog również tę kwestię pominął, czyli kwestię fakt wydania decyzji administracyjnej, tak? Jeżeli weźmiemy sobie do ręki ten subsydiarny akt oskarżenia i poczytamy jakby opis, tak, co tam jest napisane, jest chronologia przedstawiona wydarzeń, to są wydarzenia wcześniejsze, są wydarzenia opisywane późniejsze, a brak jest informacji o tym, że organ A wezwał, wykonując wyrok sądu wcześniejszy, do wykazania istotnego interesu publicznego, B wydał decyzję administracyjną, którą skutecznie doręczył. i tego w tym subsydiarnym akcie nie ma. Dlaczego? No ja mogę tylko się domyślać dlaczego, ale pewnie przede wszystkim dlatego, że gdyby taka informacja była, to sprawa byłaby tak oczywiście bezzasadna, że nie wymagałaby jakiejkolwiek dyskusji, dlatego że właśnie wydanie tej decyzji zrealizowało ten obowiązek, więc nie możemy twierdzić, że nie został zrealizowany, skoro decyzja została wydana, prawda? Więc jakby no mamy taką sytuację, że została niejako ukryta przez, czy ukryta, no pominięta może tak, takiego słowa użyję, fundamentalna, absolutnie kluczowa i podstawowa okoliczność, która ma no, jakby decydujący wpływ na rozstrzygnięcie tego postępowania, tak? Więc no, pytanie, dlaczego? Dlaczego pełnomocnik tego nie zrobił? Ja rozwijając ten wątek szerzej, mogę powiedzieć, że wytknąłem to na sali sądowej w ostatni piątek pełnomocnikowi, że tego nie podał w swoim akcie, to on mi na tą odpowiedź powiedział, że on tego nie podał, dlatego że jego zdaniem ta decyzja nigdy nie była skutecznie doręczona. Tak stwierdził. I teraz dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że na dzisiaj nie mamy w ogóle żadnych wątpliwości, przynajmniej jako obrońcy, że o skuteczności doręczenia decyzji, dlatego że tę kwestię rozstrzygnął sąd. Wojewódzki Sąd Administracyjny w treści swojego rozstrzygnięcia, o którym pani dyrektor mówiła, przesądził skuteczność doręczenia tej decyzji. Po pierwsze, w ustaleniach faktycznych, a jakby sąd, jak rozstrzyga sprawę, to najpierw dokonuje ustaleń faktycznych. Tak mówi, że było tak, 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 tak. I w oparciu o te ustalenia faktyczne potem dokonuje rozstrzygnięcia. I w ustaleniach faktycznych sąd wskazał jednoznacznie, że decyzja została odebrana przez stronę skarżącą w dniu 31 stycznia 2020 roku. Fundacja, czyli tu miał na myśli raczej Watchdoga, czyli stowarzyszenie, nie złożyła skargi na przedmiotową decyzję, tak? W związku z tym, no mógł oczywiście pełnomocnik twierdzić, że on uważa, że to jest nieskuteczne, doręczone, ale jest to wbrew treści wyroku sądu. Po drugie, gdyby rzeczywiście intencją była takie transparentne wyjaśnienie sprawy, to oczywiście pełnomocnik ma prawo się nie zgadzać. Może twierdzić, że coś było nieskutecznie doręczone. To jest jego prawo. No ale to powinien napisać w tym piśmie, że decyzja A została wydana, B została doręczona, chociaż jego zdaniem nieskutecznie. I wtedy sąd ma oczywiście wszelkie jakby narzędzia i ma całą spektrum informacji do podjęcia decyzji. Jeżeli ten fakt pomijamy, no to jednak wyjmujemy ze stanu faktycznego coś, co jest absolutnie kluczowe i fundamentalne.
Pani dyrektora, zatem jak należy odczytać, o tym także rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania, te właściwe intencje Watchdoga, który no, w taki wysublimowany sposób traktuje Fundację Lux Veritatis i zarząd tej fundacji?
No, nie powiedziałabym, że w taki sposób, ojcze. Wydaje mi się, że raczej nie. Natomiast no, na pewno trochę już procedujemy ileś lat, prawda, z Watchdogiem i teraz te ostatnie wydarzenia są takim dla nas nowym doświadczeniem, nie powiem, że łatwym, prawda? Natomiast wygląda na to, że tutaj właśnie nie chodzi o uzyskanie tej informacji publicznej, bo tak jak powiedziałam, ta informacja, o którą Watchdog prosi, ona jest tak naprawdę dostępna w wielu instytucjach. Chcę powiedzieć, że na przykład te podmioty, te instytucje, które udzielają środków publicznych na realizację zadań poprzez właśnie konkursy, one też są kontrolowane. I tam również Stowarzyszenie Watchdog występuje z zapytaniem, prawda, kto otrzymał środki, na co je otrzymał, jak one zostały wydatkowane, prawda? Więc te informacje są w bardzo, bardzo wielu miejscach dostępne i myślę, że one są. Również wielu posłów takie pytanie zadaje do fundacji. Fundacja na nie odpowiada. Jak wiemy, wszyscy istnieje jakaś strona, na której jest podane, jakie my środki tam otrzymujemy, prawda, i tak dalej, na co są wydatkowane. To tak się mówi w tej chwili, że to PiS, tak, chyba tak to brzmi jakoś, nie wiem, rewanżuje się fundacji, nie wiem, za to, że udzieliła jakiegoś poparcia. Takie informacje w internecie są, ale te wszystkie informacje, które pokazują się na ten temat, one świadczą o tym, że ten proceder jest uskuteczniany po to właśnie, żeby mogło gdzieś w przestrzeni publicznej, krążyć informacja o nierzetelności fundacji, o tym, że mamy tutaj jakieś różne interesy, że mamy jakieś pieniądze, których nie rozliczamy, prawda? Że działamy właśnie nietransparentnie, że jesteśmy nierzetelni, bo przekazywanie takiej informacji, że no znowu Stowarzyszenie Watchdog skierowało sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy teraz do Sądu Karnego, czy złożyło doniesienie do prokuratury w tym temacie, no to jest początkiem różnych informacji medialnych, które się potem realizują i ukazują w różnych mediach, nie będę ich wymieniała, no które właśnie w ten sposób szkalują dobre imię fundacji, dobre imię ojca dyrektora, czy ojca Jana, czy moje, które szkalują, bym powiedziała, dobre imię albo wartości, jakimi się kieruje rodzina Radia Maryja, które i podważa jakby zasadność, nie wiem, właśnie takie, to ja to odbieram nawet jako taką, już bym powiedziała teraz, nagonkę na nas właśnie, tutaj nie tylko na fundację, ale na wszystkich, którzy nas wspierają. No myślę, że cel jest jeden, żeby w jakiś sposób utrudnić nasze działania, a być może nawet zmusić nas do tego, żebyśmy może troszkę mniej pracowali w tych naszych dziełach.
Panie mecenasie, powracają te sformułowania takie bardzo niebezpieczne, jak nękanie, dręczenie, wywieranie swoistego rodzaju nacisków, ale kiedy przypatrzymy się strukturze takiego mechanizmu dostępu do informacji publicznej, to bardzo mocno trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no, te działania mają swoistego rodzaju charakter wręcz paraliżujący działalność poszczególnych podmiotów podejmujących chociażby ważne cele statutowe swoich organizacji.
Znaczy, no niestety właśnie, tak jak już mówiliśmy w pierwszej części, ta ustawa i te uprawnienia, które z tej ustawy wynikają, mogą być wykorzystywane tak naprawdę wbrew jej założeniu, wbrew celowi, dla których została powołana. Podawałem taki przykład młotka, tak? No, taki bardzo obrazowy, który jest narzędziem i ono samo w sobie jest jakby obojętne. No, nie jest ani dobre, ani złe, tak? Ale zostało wymyślone dla dobrych celów i ma służyć dobru. I można przy mocy tego młotka, nie wiem, no, budować domy, można czynić wiele dobra, ale można też ten młotek wykorzystać, no, żeby komuś rozbić głowę po prostu, tak? I tak samo jest często z przepisami prawa. Ustawa o dostępie do informacji publicznej ma za zadanie dbać o przejrzystość finansów publicznych. I na pewno wszyscy się zgadzamy, jak tu jesteśmy, że jest to jakby cel absolutnie zasadny i jest to coś, co jest no, niepodważalne. Zresztą uprawnienie dostępu do informacji publicznej wynika z konstytucji i to jest jakby dobre prawo. To nie można powiedzieć, że to jest coś złego. Natomiast to, jak ono jest wykonywane i to, jakie narzędzia są dostępne, no może powodować to, że ktoś wykorzystując wbrew de facto celom tej ustawy ten mechanizm informacji publicznej, no będzie czy to wręcz nękał, czy wręcz no, to torpedował, czy doprowadzał do no, bardzo daleko idących konsekwencji. Bo tak jak powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że tu mamy taką pewną fikcję przyjętą prawną, że osoba, która dostaje środki publiczne, jeżeli dostanie takie zapytanie, ona się staje organem. Organem administracji publicznej. Znaczy jest traktowana jak organ, tak? Znaczy, i wydaje decyzję administracyjną i musi posługiwać się, wydając decyzję, no bardzo skomplikowanymi dla przeciętnego Kowalskiego tak zwanego narzędziami prawnymi, tak? Stosuje kodeks postępowania administracyjnego, wszelkie wynikające stąd konsekwencje. I teraz, jeżeli mamy z jednej strony podmiot, który jest wyspecjalizowany, gdzie są prawnicy, zawodowi pełnomocnicy, profesjonaliści, jeszcze do tego wyspecjalizowani, znający konkretną, no przecież nierozbudowaną specjalnie ustawę i znającą wszelkie mechanizmy, orzecznictwo do tej ustawy i tak dalej. Po prostu wiedzą na ten temat bardzo dużo, żeby nie powiedzieć wszystko. A z drugiej strony mamy na przykład, jak jeden słuchacz podawał, jakąś szkołę podstawową, tak? No to mamy taką sytuację, że teraz ktoś, kto ma to instrumentarium i te narzędzia, może w łatwy sposób no bardzo takiej szkole dokuczyć. I teraz taka szkoła nawet, czy dyrektor takiej szkoły, staje się organem administracji i nawet jest nieświadomy tego, że jeżeli w sposób nawet nie tyle nie odpowie, co odpowie nie zachowując właściwej formy, tak, formy nie zachowując. Na przykład chciałby odmówić, bo musi odmówić, bo na przykład zapytanie idzie zbyt daleko. Na przykład, nie wiem, pyta jakieś ktoś kwestie wrażliwe, twierdząc, że to jest informacja publiczna. I to, a zdaniem, nie wiem, organu to nie jest informacja publiczna, no to musi wydać decyzję administracyjną. Teraz, jeżeli tego nie wyda, to popełnia przestępstwo formalnie, tak, z artykułu 23 tejże ustawy. Okay. Tak, więc jakby to jest, jakby ta ustawa niestety daje pewne narzędzia, które jeżeli są ze złą wolą wykorzystywane, to mogą jakby no, bardzo zaszkodzić podmiotom, które nie mają absolutnie nic do ukrycia, tak? I ciekawe, co ważne, to jeszcze wymaga podkreślenia, to nie dość, że mamy taką sytuację, że mamy tak pewną dysproporcję no, w praktyce, tak? Bo praktyka się tak ukształtowała, że mamy z jednej strony podmioty, nie tylko Watchdog, to jest jeden z podmiotów, tak? Takich podmiotów jest więcej, ale mamy z jednej strony podmioty wyspecjalizowane, które w ten sposób funkcjonują, a z drugiej strony mamy no, różne podmioty, które dostają środki publiczne. To może być, nie wiem, klub sportowy, który prowadzi sekcję piłkarską dla, nie wiem, 15 zawodników, tak, i dostał cokolwiek na stroje sportowe. To już będą środki publiczne i już on będzie podlegał reżimowi takiej ustawy, tak? Więc jakby to daje pole, tworzy pole do wielkich nadużyć. Ale poza tym, niezależnie od tego, w całym świecie prawniczym jakby jest też wątpliwość co do samej treści tejże ustawy. I temu wyrazem tego, że to nie jest tylko mój pogląd, tak, czy pogląd obrońców zarządu Fundacji Lux Veritatis, jest fakt, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie szeregu przepisów, to nie jest jednego, kilku, szeregu przepisów tejże ustawy za niezgodne z konstytucją. I te zarzuty są bardzo poważne i bardzo daleko idące. I moim zdaniem trafiają w punkt. Bo już chociażby tylko, żeby nie zanudzać słuchaczy, to żeby wspomnieć tylko jedną rzecz, że chociażby nawet definicja, co to są te środki publiczne, jak je zakwalifikować, ona już nam daje szereg problemów i tworzy szereg problemów. I teraz co się dzieje? Jeżeli teraz organ jest, a na przykład będzie taki, nie wiem, prezes takiego klubu sportowego, który dostał koszulki od gminy, tak? I on teraz musi udzielić informacji publicznej. Fakt, że tam ta informacja byłaby bardzo prosta, więc pewnie to może by nie było w praktyce takie trudne, ale załóżmy, że nie wiem, że jest tego więcej, tak, że mamy jakiś podmiot, tak jak Fundacja Lux Veritatis, która ma różne środki. I teraz, co ważne, te programy i te wszystkie dzieła realizowane, one nie są wyłącznie finansowane ze środków publicznych, ale są tylko współfinansowane ze środków publicznych. Więc to oznacza, że jest część informacji, która podlega i jest objęta reżimem, tak? A część już nie jest z natury rzeczy. I teraz mamy taką sytuację, że taki organ, jeżeli wyda decyzję, która przekracza zakres definicji środków publicznych, tak? Wykracza poza zakres, no to z kolei może naruszyć inne ustawy. Jeżeli z kolei nie wyda, no to naraża się na odpowiedzialność karną i cywilną, i administracyjną, a przede wszystkim karną i administracyjną za to, że nie wydał, prawda? Więc jakby no, trochę stawiamy osoby kompletnie często do tego nieprzygotowane, bo mające zupełnie, mogące być świetnymi fachowcami w swoich dziedzinach, mogące być świetnymi, nie wiem, nauczycielami, menadżerami i tak dalej, ale nie znający się na prawie, a zwłaszcza na takim dziedzinie wąskiej jak informacja publiczna, no w takiej trochę sytuacji bez wyjścia, goli nie wiedzą co robić. Więc jakby to pokazuje, że ten problem jest i jakby my wiemy o tym sami, też jeden ze słuchaczy nam to dzisiaj jakby przypomniał, że jest taki problem, gdzie właśnie różne instytucje z różnych celów, to może być narzędzie wykorzystywane do jakiejś walki politycznej, to może być narzędzie wykorzystywane do jakichś osobistych rozgrywek, to może być narzędzie do pozyskiwania środków, bo wtedy sądza pewne kary grzywne i tak dalej. To mogą być różne motywacje, tak? Ale niekoniecznie to musi być ta motywacja, która powinna być podstawowa, a mianowicie rzeczywiście przejrzystość finansów publicznych.
Pani dyrektor, no właśnie ten przykład szkół bardzo dramatyczny z pierwszej części naszego spotkania, no pokazuje rzeczywiście, że problem jest ogromny. Ileś set szkół na Podkarpaciu poddane takiej wyczerpującej obróbce, słuchacz wręcz powiedział, paraliżującej obróbce i działaniu, gdzie rzeczywiście szkoły de facto nie mogły prowadzić swojej podstawowej działalności.
No to przykład tylko z Podkarpacia, prawda? Nie wiem, jak jest w całej Polsce. Tak myślę, że właściwie należałoby taki temat zbadać, jak to wygląda, bo być może, o czym mówimy, no ten problem dotyczy bardzo, bardzo wielu różnych podmiotów i pewnie tak jest, bo jak ja zgłębiałam problem właśnie tej informacji publicznej, dostępu do informacji publicznej, to jak widać orzeczeń sądu w sprawach udzielenia informacji publicznej czy rozpatrzenia wniosków jest bardzo, bardzo wiele i to jest rzeczywiście ogromny problem, myślę, w skali Polski i rzeczywiście, jak pan mecenas powiedział, wiele podmiotów może się z tym zmagać. Myślę, że warto by było może zobaczyć, jak to wygląda i być może takich podmiotów pokrzywdzonych, bo tak to dzisiaj czuję, Fundacja Lux Veritatis może być w Polsce bardzo, bardzo wiele.
Pani dyrektora, zatem może czas się policzyć i zaprosić także do współpracy te różnego rodzaju podmioty, które doświadczają krzywdy ze strony chociażby takich działań, które są swoistego rodzaju działaniami przyjmującymi znamiona jakiegoś nękania.
Myślę, że to warto zrobić rzeczywiście, bo może rzeczywiście warto zobaczyć, jak to wygląda i ile takich podmiotów jest. Ja bym zaproponowała, jeżeli ojciec pozwoli, żeby osoby, które nas słuchają, a czują się pokrzywdzone tak jak my, może napisały o tym problemie i zgłosiły swój problem na taką stronę, na przykład interwencje@luxveritatis.pl. Spróbujmy rozpatrzeć, jak ten problem wygląda w Polsce i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Bo myślę, że o wielu podmiotach nie wiemy, jaka jest skala takiego rzeczywiście administracyjnego rażenia, paraliżu, który dokonuje się w tych podmiotach, a zatem, drodzy Państwo, interwencja@luxveritatis.pl. Czynna jest nasza skrzynka mailowa i bardzo gorąco zapraszamy. Myślę, że w tym także czasie, w którym Fundacja Lux Veritatis doznaje krzywdy, tej krzywdy doznają także inne podmioty. No bądźmy razem, bądźmy ze sobą solidarni i rzeczywiście w tej sprawie trzeba będzie nam zabrać głos bardzo mocny, jednoznawczy, wręcz stanowczy. Panie mecenasie, Watchdog sięga po subsydiarny akt oskarżenia. Wróćmy do 9 kwietnia i do rozprawy, która odbyła się w Warszawie. Wiemy, że jest zapowiedziany kolejny termin rozprawy na 29 kwietnia. Zatem pytanie, w jakim punkcie i miejscu znajdujemy się teraz?
Znajdujemy się w punkcie, można powiedzieć, zero, czyli w punkcie startowym. Tak naprawdę z punktu widzenia etapów postępowania karnego przed sądem to de facto się nic nie wydarzyło, choć to posiedzenie, rozprawa sądu trwała prawie 2 godziny. Tutaj małe wyjaśnienie, bo dlatego, że przynajmniej ja zaobserwowałem w przestrzeni publicznej szereg różnych artykułów czy komentarzy, które, no, mówiąc delikatnie, mijają się z prawdą, jeśli chodzi o kwestie. Po pierwsze, całkowicie nie jest prawdą, jakoby ta rozprawa została odroczona z uwagi na nieusprawiedliwione stawiennictwo oskarżonych, w tym ojca dyrektora, a takie zarzuty wiem, że padały. Prawda jest, szanowni państwo, taka, że jeden z członków zarządu, tu mówiliśmy konkretnie o ojcu Janie Królu, został objęty kwarantanną. W związku z powyższym nie mógł stawić się na termin tej rozprawy. Z odpowiednim wyprzedzeniem, niezwłocznie po tym, jak tylko obrońca, czyli ja, dowiedziałem się o tym fakcie, powiadomiłem sąd z prośbą o odroczenie rozprawy, tak, żeby sąd w ogóle się nie musiał zbierać, odroczył tę rozprawę i jakby, żeby ten fakt sąd wiedział, żeby nie był zaskoczony w dniu rozprawy, że ktoś się nie stawia. Sąd po powzięciu tej wiedzy podjął taką decyzję, że zwolnił wszystkich oskarżonych, tak formalnie, tak, takie słowo straszne tutaj trzeba powiedzieć, czyli wszystkich członków zarządu fundacji, z stawiennictwa w sądzie. Powiedział, skoro ojciec Jan ma usprawiedliwione niestawiennictwo, to pozostali członkowie też się nie muszą stawiać. A sąd, już skoro ma ten termin, to rozpozna wnioski formalne. Stron, bo te wnioski były składane przez obie strony. I dlatego my się spotkaliśmy w sądzie, właśnie w zeszły piątek. To był jakby cel rozpoznania wniosków formalnych. To było dla wszystkich jasne, dlatego że zarówno obrońcy, jak i pełnomocnik drugiej strony dzień wcześniej już wiedzieli, że tak to będzie. Znaczy wiedzieliśmy zarówno my, jak i pełnomocnik drugiej strony, z którym też się kontaktowaliśmy, przekazując tę informację, że taka sytuacja będzie miała miejsce. I dokładnie tego dnia zostały rozpoznane kwestie takie zupełnie formalne, jak, nie wiem, kwestia możliwości udziału mediów w tym posiedzeniu, kwestia wniosków dotyczących, nie wiem, publikacji wizerunku, takie kwestie zupełnie formalne i jakby poboczne, które jakby nikogo pewnie specjalnie nie interesują, ale też przede wszystkim może, dlatego tak trwało to długo, sąd rozpoznał wnioski obrony o skierowanie tej sprawy na posiedzenie celem jej umorzenia, tak? Znaczy czyli jak analizowaliśmy obrońcy wszystkich oskarżonych, jak analizowaliśmy materiały w sprawie, a szczególnie te materiały, których Watchdog nie zamieścił i nie złożył do sprawy, bo one były głównie najważniejsze z punktu widzenia tej analizy, to doszliśmy do wniosku, że bezzasadność stawianych zarzutów naszym klientom jest tak daleko idąca, jest tak oczywista i tak rażąca, że podejmiemy próbę zmiany normalnego toku procesowego, czyli poprosimy sąd, żeby w ogóle nie rozpoznawał tej sprawy normalnie, w normalnym toku, nie prowadził postępowania dowodowego, tylko mówimy w Wysokim Sądzie. Jest to tak oczywiste, że proszę o skierowanie tego na posiedzenie celem umorzenia. I załączyliśmy przede wszystkim decyzję administracyjną, która została pominięta przez watchdoga, bo ona jakby jest głównym powodem naszych wniosków. Sąd niestety dla nas nie podzielił jakby naszego wniosku i powiedział tak, że chce jednak procedować normalnie. Tak? Znaczy nie powiedział, że podejrzani, że oskarżeni, przepraszam, są winni. Nie rozstrzygnął w jakimkolwiek zakresie tego sporu, jeżeli można tak powiedzieć, tylko powiedział tak, nie, ja chcę przeprowadzić tutaj normalne postępowanie dowodowe. Tak? Tak zadecydował sąd. Ma do tego święte prawo. Mało tego, nasze wnioski nie są wnioskami takimi formalnymi do końca, takimi, to były quasi wnioski, dlatego że nawet kodeks postępowania karnego nie daje stronom czy obrońcom w ogóle możliwości składania takiego wniosku. My, mówiąc tak formalnie, to my wnieśliśmy o to, żeby sąd rozważył z urzędu możliwość skierowania sprawy na posiedzenie celem jej umorzenia, tak? Więc jakby tak zupełnie coś ekstra, tak? W takim trybie ekstraordynaryjnym. No i sąd jakby nie zgodził się z tą drogą, co jeszcze niczego nie przesądza. I teraz te wnioski zostały rozpoznane, więc w konsekwencji mamy drugi termin rozprawy, który od samego początku był wyznaczony. Więc jakby wszyscy wiedzieli, zarówno jedna, jak i druga strona, że jeżeli się to nie zakończy, ta rozprawa na tym terminie piątkowym, to będzie i tak drugi termin. On już był znany, więc jakby tu znowu nie ma żadnej zwłoki dla rozpoznania sprawy, ani żadnej szkody dla tego postępowania. I 29 kwietnia będzie pierwszy akt, jeżeli mogę tak powiedzieć, tego procesu. Na pewno, nie wiem jak dużo nam się uda zrobić. Czyli sąd otworzy przewód sądowy, będzie odczytany akt oskarżenia, sąd odbierze od wszystkich oskarżonych tak zwane wyjaśnienia i też takie formalne odpowiedzi, czy się przyznają do winy, czy się nie przyznają do winy, czy będą chcieli właśnie wyjaśnić tę sprawę i potem będzie prowadził czynności dowodowe, jak na przykład przesłuchania świadków. Też rozpozna wnioski dowodowe watchdoga, bo trzeba powiedzieć, że wnioski dowodowe watchdoga, tego nie powiedzieliśmy na pierwszym etapie, idą bardzo daleko, łącznie z tym, że chce watchdog, żeby były jakieś przeszukania robione, zabierane telefony komórkowe, zabierane komputery i tak dalej, więc jakby, no, jakby dysproporcja tych wniosków dowodowych do stawianych zarzutów i tak jest tak jakby drastyczna, że no, wręcz nieprawdopodobna.
Wnioski dowodowe są tak dalekie, że gdyby je zrealizować, to musimy zamknąć działalność fundacji, ponieważ nie mielibyśmy żadnych narzędzi, żebyśmy mogli funkcjonować. To są tak daleko idące wnioski, rzeczywiście. Bo to znaczy, że mielibyśmy zabraną w ogóle możliwość funkcjonowania jako fundacja. Tak rzeczywiście, o tym żeśmy jeszcze nie mówili, panie mecenasie, ale czytając te wnioski watchdoga, ja pomyślałam sobie, o co tutaj chodzi, prawda? Tak naprawdę wszystkie dokumenty leżą na stole. Jeszcze raz podkreślam, jest wniosek watchdoga, jest udzielenie informacji w zakresie punktu pierwszego, jest decyzja administracyjna rozpoznająca wniosek w części drugiej, jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który mówi, nie ma bezczynności, decyzja wydana, nie odwołałeś się od niej, nie zaskarżyłeś jej, ona jest prawomocna, czyli ja realizuję cały wniosek watchdoga, prawda? Pomijam już to, że on jest schowany pod dywan i nie pokazany ani w sądzie wojewódzkim, ani w sądzie karnym, prawda? A wnioski są tak dalekie, że trzeba nam zabrać wszystkie komputery, nasze telefony, całą dokumentację, którą my mamy, prawda? I teraz procedujmy 10 lat.
A to tak, panie mecenasie, jakby był ścigany jakiś największy przestępca.
No, być może zdaniem watchdoga takie znaczy, czasami się trudno przyjąć wrażeniu, że tak watchdog traktuje zarząd właśnie fundacji.
A być może o to chodzi, żebyśmy przestali funkcjonować na te 10 lat. bo nie wiem, jak długo takie sprawy są w sądzie rozpatrywane, prawda? Ja tutaj przesadzam, bo w tej chwili idę, prawda, w skraj...
Mam takie przekonanie, tak, że w tej sprawie to będzie znacznie szybciej, że my się pewnie...
Tak,
pewnie,
tak, ale przypomnijmy także, pani dyrektor, pani mecenasie, narrację powielaną przez Watchdoga, także na ich oficjalnej stronie, że za ten czyn grozi chociażby kara 10 lat pozbawienia wolności, prawda?
To jest kolejna ciekawa rzecz, która się wydarzyła, dlatego że, i my też to oczywiście podnosiliśmy i będziemy dalej konsekwentnie twierdzić, dlatego że Watchdog w swoim zawiadomieniu, które skierował do prokuratury, w ogóle nie dotykał, znaczy przyjął inną kompletnie kwalifikację prawną. Znaczy powiedział, że jest przestępstwo, ale przestępstwo wyłącznie polegające na tym, że nie udzielono informacji publicznej, tak? Czyli czyn z artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. I w tym zakresie cały czas była procedowana sprawa. Zarówno przed prokuraturą, jak i przed sądami, jak i no w ogóle przed wszystkimi organami do tej pory. Tylko i wyłącznie w takim zakresie było to procedowane. Natomiast opis czynu, jaki Watchdog zawarł w subsydiarnym akcie oskarżenia, zarówno co do zakresu tego postępowania, jak i do treści zawiadomień, ma się nijak. On został rozbudowany o zupełnie nowe kwestie, które do tej pory nie były kompletnie poruszane i do które nie były też badane przez organy ścigania. Naszym zdaniem, sąd na razie tego poglądu nie podzielił, ale no, oczywiście my przy swoim zdaniu w tym zakresie pozostajemy. Oskarżyciel subsydiarny wyszedł poza zakres tego, co mógł, bo on mógł złożyć subsydiarne oskarżenia, znaczy tak naprawdę to w ogóle nie mógł złożyć, bo nie jest pokrzywdzonym, ale nawet gdyby przyjąć, że mógł, to i tak mógł tylko w takim zakresie, w jakim to postępowanie się toczyło, a nie może w zakresie szerszym. Natomiast ta kwalifikacja, dlaczego to mówię, bo wspomniał ojciec o kwalifikacji do 10 lat pozbawienia wolności. Jak weźmiemy ustawę o dostępie do informacji publicznej, no tutaj mamy kwalifikację do roku. Nie do 10, do roku. Jest, nawet gdyby przyjąć abstrakcyjnie w jakiejś innej sprawie skazanie, to jest różnica, czy to jest rok pozbawienia wolności, czy 10 lat pozbawienia wolności, prawda? I teraz dlaczego się pojawiło te 10 lat? Skąd ono się wzięło? A stąd się wzięło, że w tym subsydiarnym akcie oskarżenia Watchdog połączył kwalifikację prawną czynu, który sobie opisał, przypominając, że opis jest kompletnie inny, z właśnie artykułem 231 kodeksu karnego, czyli z tak zwanym przestępstwem przekroczenia uprawnień, tak? Który może popełnić tylko funkcjonariusz publiczny, zaznaczam. To przestępstwo może popełnić tylko i wyłącznie funkcjonariusz publiczny, twierdząc, że członkowie fundacji są funkcjonariuszem publicznym. Znowu Watchdog zastosował pewien taki jakby wytryk, dlatego że odwołał się w tym zakresie do definicji funkcjonariusza publicznego wskazanej w kodeksie karnym. Tak? I między innymi ta definicja w swojej treści mówi, że funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego jest osoba uprawniona do wydania decyzji administracyjnej. Tak? Ponieważ ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na osobę obowiązaną do udzielenia informacji obowiązek wydania decyzji administracyjnej, tak, jeżeli odmawia udzielenia informacji, czy jest uprawniona do wydania decyzji, no to w konsekwencji przyjęto, że jest funkcjonariuszem publicznym, a w konsekwencji może popełnić czyn z artykułu 231, który jest zagrożony wyższą karalnością. Mało tego, Watchdog stwierdził, to już kompletnie wbrew wszelkim jakby informacjom wcześniejszym, że to przestępstwo zostało popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez członków zarządu fundacji, a to z kolei podbija niejako wysokość odpowiedzialności karnej do lat 10. I w tym sposobem jakby, można powiedzieć, lądujemy na 10 latach zagrożeniu, tak, formalnie, do 10 lat pozbawienia wolności, tak.
W państwie prawa. Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone, kolejne ataki na Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Nasi goście to pani dyrektor Lidia Kochanowicz-Emanik, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, pan mecenas Marcin Chodkowski. Sięgnę raz jeszcze po wypowiedź pani doktor Jolanty Hajdarz, dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, która powiedziała wprost: proces jest wyjątkowo bulwersujący, dotkliwy, cały czas wpisuje się w szereg różnego rodzaju nagonek, jakie były kierowane przez prawie 30 lat przeciwko środowisku Radio Maryja. Jest to działanie nakierowane na nękanie osób, które są w zarządzie fundacji. Proces jest tylko i wyłącznie nakierowany na podważenie dobrego imienia tych osób, a w rezultacie podważenie dobrego imienia, wiarygodności telewizji Trwam, Radia Maryja i to, co pani dyrektor powiedziała, a może rzeczywiście chodzi o to, aby realnie ukrócić działalność Fundacji Lux Veritatis. wszystkich z Państwa. Zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami. Numery telefonów Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. I odbierzemy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Mietek ze Śląska.
Witam Panie Mieczysławie.
Ja miałem taką prośbę o wytłumaczenie dokładnie instytucji Watchdog. A druga sprawa, czy jest możliwe opublikowanie tych zarzutów tej instytucji?
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam Panie Mieczysławie. No właśnie, działalność instytucji, jaką jest Watchdog, na jakich zasadach ona funkcjonuje. No i sprawa dotycząca tych zarzutów kierowanych pod adresem Fundacji Lux Veritatis. O tym oczywiście mówiliśmy w pierwszej części, jak i teraz, ale może warto skondensować tę wiedzę. Panie mecenasie, bardzo proszę.
Oczywiście zarzuty i cały proces karny ze swej istoty jest jawnym procesem, więc wszystkie argumenty, wszystkie dokumenty i wszystko, co się w nim pojawia, jest jawne i można je oczywiście opublikować. Będą one na pewno, sądzę, szeroko publikowane, te zarzuty, nie tylko, przede wszystkim przez media, które to relacjonują, bo wszelkie media to relacjonują, więc jakby taka możliwość istnieje. Natomiast co do... I wydaje mi się, że warto by było, może nawet nie tyle zarzuty, bo z jednej strony oczywiście zarzut jak najbardziej, bo nie mamy, jak sądzę, członkowie z rządu fundacji nie mają do ukrycia, ale z drugiej strony też te wyroki, o których mówiliśmy, tak? Wyroki sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który za chwilę jeszcze w odpowiednim momencie sobie pozwolę zacytować, czy inne dokumenty, czy chociażby decyzje administracyjne, to wszystko są rzeczy, które są jakby warte pewnie do pokazania, że to nie jest tak, że my sobie tylko tak mówimy, ale to rzeczywiście miało miejsce.
Pani dyrektor, bardzo proszę.
Tak, chcę powiedzieć, że szykujemy już taki materiał, który opublikujemy na naszej stronie, podamy to Państwu. Chcemy zrobić całą historię procedowania wniosku Watchdoga z dnia 3 listopada 2016 roku i punkt po punkcie będziemy pokazywać wnioski, korespondencje, wyroki sądu, prawda, decyzje administracyjne. Także mam nadzieję, że w krótkim czasie ten materiał na naszej stronie fundacyjnej zawiesimy ze stosownym komentarzem, tak żeby każdy z Państwa mógł się z tym sam zapoznać i wyciągnąć wnioski.
Ja może tylko jeszcze jedną rzecz tak szybko dopowiem, żeby uporządkować jedną kwestię, bo mówimy, że mamy decyzję administracyjną, od której się Watchdog nie odwołał, a potem mówimy, że mamy jakiś wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tak żeby jakby to nam się nie pomieszało. Watchdog nie odwołał się od decyzji administracyjnej w warstwie merytorycznej, czyli nie powiedział, że ta decyzja jest nieprawidłowa merytorycznie, że nie wiem, zawiera złe rozstrzygnięcie, zostawił to zupełnie z boku, zignorował jakby, tak? Znaczy, no nie odwołał się, czyli decyzja się uprawomocniła. Natomiast po czasie, po paru miesiącach, pomimo tego, że ta decyzja została i wydana, i doręczona, złożył skargę na bezczynność, twierdząc, że organ nic nie zrobił. Jeszcze mało tego, wprost pisząc w treści swojej skargi, że pomimo tego, że organ jest zobowiązany do rozstrzygnięcia sprawy, to on nic nie zrobił. Więc sąd, oddalając ostatecznie tą skargę, musiał jakby po pierwsze zbadać, czy organ jest w bezczynności, czy nie jest w bezczynności. Tak? Bo gdyby nie wydał decyzji, to byłby w bezczynności. I ja teraz może tylko...
Ja właśnie cytuję. Właśnie teraz, zacytuję dokładnie. Teraz treść... uzasadnienie sądu, że mając na uwadze przebieg tego postępowania, sąd stwierdził, że organ, czyli fundacja, nie dopuścił się bezczynności w sprawie, ponieważ wszystkie czynności zostały podjęte w ustawowym terminie. tak? W ustawowym terminie. Tak już chyba nie będę tego czytała dalej.
Możemy się tego doczytać. Nie doszło również w ocenie sądu do naruszenia tam konkretnych przepisów, ponieważ organ w sposób przekonujący wyjaśnił, dlaczego przedłużył termin załatwienia sprawy i, co jest ważne, które to wyjaśnienia sąd uznaje za wiarygodne.
Tak,
to jest,
jest
cytat z uzasadnienia sądu. Czyli sąd co powiedział? Sąd powiedział tak. Sprawa została załatwiona zdaniem sądu administracyjnego i to została załatwiona we właściwym terminie. Czyli pośrednio badając skargę na bezczynność, oczywiście bezzasadną, tak? No bo skoro była decyzja, to nie może być mowy o bezczynności. Bezczynność się kończy w tym momencie, kiedy organ wydał decyzję. Ale badając, czy doszło do bezczynności, czy nie, powiedział tak, była skarga, była decyzja administracyjna, sąd to ustalił w stanie faktycznym i powiedział, że skoro była decyzja i była wydana w takim, a nie innym terminie, to wszystko jest prawidłowo.
Napisał sąd wyraźnie, efektem końcowym było wydanie przez fundację decyzji z dnia, z tego co pamiętam, chyba 31 stycznia, już teraz dokładnie, którą skarżący mógł starać się podważyć przez wniesienie właściwych środków odwoławczych, a tego nie uczynił. Wobec powyższego sąd zrobił to, co zrobił, oddalił skargę.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca i panią dyrektor, pana mecenasa Danuta z Warszawy.
Witamy pani Danuto.
Ja mam takie pytanie, na które chciałam już od dawna też w sprawie Watchdog zadać pytanie. Jest to organizacja pozarządowa. Mnie chodzi o przepływy pieniędzy, które oni dostają. Patrzyłam na stronę internetową Watchdogu, Fundacja Sorosza, Fundacja Batorego. Zatrudnionych jest tam 10-12 osób. Jestem ciekawa, czy państwu wiadomo, które kancelarie współpracują z Watchdogiem. To wszystko, dziękuję. Przechodzę na odbiór.
No, niestety nie mamy takiej wiedzy, pani Danuto. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, ale panie mecenasie, organizacja prawnie zarejestrowana i tutaj dotykamy znowu tego zagadnienia funkcjonowania ustawy dostępu do informacji publicznej, która no jednak, no powiedzmy to raz jeszcze, ma pewne niedoprecyzowane zapisy.
Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, no, najlepszym dowodem na to, że ta ustawa no, nie jest doskonała i że w praktyce jej stosowania dostarcza wielu problemów, jest chociażby ten fakt wniesienia tego wniosku przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego. I co ważne, w tymże wniosku, oprócz tego, co powiedziałem, jakby na co zwraca uwagę pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Po pierwsze mówi tak, że jest problem w zakresie pojęciowym, czyli że mamy problem z definicją, jaki jest zakres stosowania tej ustawy, dlatego że nie konkretyzuje ona takich pojęć jak władza publiczna, inne podmioty wykonujące zadania publiczne, osoby pełniące funkcje publiczne, czy związek z pełnieniem funkcji publicznych, tak? Bo jest na przykład, że będzie informacja publiczna, żeby miała związek z pełnieniem funkcji publicznych. Ale jaki związek to ma mieć? Co to znaczy ten związek? Jak to należy rozumieć? Gdzie jest granica? Gdzie jest początek? Gdzie jest koniec? I na czym jeszcze dalej polega problem? No problem polega na tym dalej. Tam jest jeszcze szereg innych przepisów, nie będę ich oczywiście szczegółowo przytaczał, bo to nie ma większego jakby może sensu, ale ma sens przytoczenie jeszcze jednego zarzutu. Tych zarzutów jest 6, czyli pierwszy prezes Sądu Najwyższego wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o to, aby w 6 przypadkach uznać konkretne przepisy za niezgodne z Konstytucją. I to są za każdym razem inne przepisy. Więc to już pokazuje skalę problemu. A ta ustawa ma kilkadziesiąt tam raptem artykułów, więc to nie jest ustawa, która ma kilkaset, tak? Więc to jest kilka, to jest w procentach wręcz można by powiedzieć. I teraz problem jest taki, że ta ustawa posługuje się sankcją karną, tak? Czyli mamy, ustawa wprowadza nam sankcję karną, artykuł 23, który mówi, że kto nie udziela informacji publicznej, jakby będąc do tego, mając obowiązek, podlega karze grzywny i pozbawienia wolności do roku, tak? Więc jeżeli teraz nie wiemy, co jest tą informacją publiczną do końca, tak? To mamy przykład tak zwanej nieokreśloności sankcji karnej. Czyli ja nie wiem jako obywatel, czy ja popełniam przestępstwo, czy nie. I to zależy od de facto jakiejś oceny, gdzie jest ta granica. A w przypadku prawa karnego absolutnym fundamentem jest określoność sankcji karnej. Odpowiedzialność karna nie podlega wykładni rozszerzającej. Ja muszę wiedzieć, gdzie się zaczyna mój obowiązek, gdzie się mój obowiązek kończy, bo inaczej, no to mogę popełnić przestępstwo, znaczy mogę realizować znamiona przestępstwa, tak? I to zupełnie nieświadomie. Oczywiście tego przestępstwa nie da się popełnić nieświadomie, ale to znowu jest kolejny problem, tak? Więc pani prezes Sądu Najwyższego napisał tak, że wnosi o uznanie tego artykułu właśnie 23, który określa odpowiedzialność karną, tak? Za nieudzielenie wbrew obowiązkowi informacji publicznej w zakresie, w jakim nie spełnia postulatu określoności ustawowych znamion czynu zabronionego. To tak jest jakby takim językiem prawniczym napisane. Czyli w zakresie takim, w jakim my nie znamy początku i końca tego przepisu. Bo przecież nie chodzi o to, i wskazując na niezgodność tego z artykułem 42 ustęp 1 zdanie 1 Konstytucji oraz artykułem 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, tak? Czyli mamy Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka. W tym zakresie zdaniem prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa, ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją. I to jest rzeczywiście w praktyce duży problem.
Bardzo proszę, Radio... Halo?
Kłaniam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w Łodzi się kłania. Ja mam pytanie do pana mecenasa. Czy Stowarzyszenie Woodstock, które jest jakąś organizacją taką, która nie podlega pod nikogo, czy nie warto, czy ją ktoś może skontrolować? Bo jeżeli ona ma prawo kontrolować, to jest jakaś instytucja nadrzędna nad nią, czy jakieś instytucje polskie, które ją mogą skontrolować?
Dziękujemy, panie Wojciechu, pozdrawiamy serdecznie, bardzo proszę.
Watchdog, z tego co mi wiadomo, jakby formę prawną, w jakiej funkcjonuje Watchdog, jest to stowarzyszenie. I jeżeli dobrze pamiętam z ustawy o stowarzyszeniach, to każde stowarzyszenie podlega pod, zdaje się, że chyba starostę na terenie gminy, której działa. Czyli jeżeli będzie to Warszawa, no to funkcję starosty będzie pełnił prezydent miasta stołecznego Warszawy. I wtedy on będzie organem kontrolnym. Gdyby to była fundacja, to sprawa się już przedstawia troszeczkę inaczej, dlatego że w przypadku fundacji organem nadzorczym jest minister wybrany przez fundację, w zależności od obszaru, jakim się fundacja zajmuje. Ale mogę się tu mylić, ale tak na 90% z tego, co pamiętam, to mamy tutaj taki przypadek, że organem nadzoru będzie prezydent miasta stołecznego Warszawy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ojcze, tu Jan z Berlina.
Witamy, panie Janie.
Ojcze, ja mam tylko jedno pytanie takie formalne do pana mecenasa, bo nie rozumiem. Być może, że włączyłem się zbyt późno. Moje pytanie brzmi, kto złożył akt oskarżenia? Pan mecenas powiedział, że jest jakiś subsydiarny akt oskarżenia Watchdoga, ale przecież moim zdaniem tam jest akt oskarżenia też prokuratury. W związku z tym pytanie, czy prokuratura też złożyła akt oskarżenia? A jeśli tak, to dlaczego prokuratura tak niechlujnie przygotowała tą całą sprawę i zdecydowała się na wniesienie aktu oskarżenia? Czyli krótko moje pytanie brzmi, czy prokuratura jako urząd z urzędu złożyła też akt oskarżenia, czy tylko jest jakiś tam akt oskarżenia tego Watchdoga?
Dziękuję, panie Janie. Już porządkujemy te informacje. Bardzo proszę, panie mecenasie.
Wydaje mi się, że trochę o tym powiedzieliśmy, ale być może nie wyraziłem się dostatecznie jasno, więc jeszcze raz od początku do końca to wszystko powiem. Nie, prokuratura nie złożyła aktu oskarżenia. To jest jakby pierwsza odpowiedź. Dlaczego? Nie ma takiej możliwości, aby był jednocześnie subsydiarny akt oskarżenia i akt oskarżenia prokuratorski. Subsydiarny to oznacza, innymi słowy, pomocniczy, tak? Subsydiarny to znaczy pomocniczy w języku prawnym. I on ma miejsce tylko wtedy, kiedy z jednej strony prokuratura mówi tak, nie ma przestępstwa. Zdaniem prokuratury nie ma przestępstwa. Jakby w tym konkretnym wypadku prokurator powiedział tak, według materiału, który zgromadziła prokuratura, zachowania podejrzanych, no, znaczy nawet nie podejrzanych, zachowania, bo nie było zarzutów stawianych, więc zachowania osób, co do których zostało złożone zawiadomienie, nie realizują znamion czynu zabronionego, nie mają cech czynu, i to postawił takie stanowisko było prokuratury. I ponieważ jeden raz było umorzenie, jeden raz czy dwa, no nieważne, to dokładnie będzie pokazane, ale ponieważ Watchdog z uwagi na decyzję sądu uchylającą postanowienie o umorzeniu postępowania karnego, wcześniejszą prokuratury, otworzyła się mu furtka do tego, że nawet jeżeli prokurator ostatecznie się nie zdecyduje na złożenie aktu oskarżenia, to takie uprawnienie ma właśnie watchdog, stając się oskarżycielem subsydiarnym. I to jest właśnie coś, co jest albo, albo. Znaczy nie może być tak, że jest i prokurator, i oskarżyciel subsydiarny. Jest subsydiarne oskarżenie. Oczywiście prokurator, gdyby uznał, to może, że to za stosowne, to może w każdym momencie wstąpić do tego postępowania, znaczy może nie w każdym, ale przynajmniej przez pewien okres, już nie chcę wchodzić w szczegóły procesowe, to jest do momentu jakby zakończenia postępowania przed pierwszą instancją, może wstąpić i popierać ten akt oskarżenia. Ale w tym konkretnym wypadku, to też jeszcze może nie wybrzmiało, prokurator na rozprawie tej, która miała miejsce w zeszły piątek, zajął stanowisko. I prokurator na piśmie również poparł wnioski obrony, twierdząc, że jego zdaniem nie ma mowy o popełnieniu przestępstwa i przychylił się i złożył swój wniosek o to, aby sąd rozważył możliwość skierowania tej sprawy na posiedzenie celem umorzenia, wskazując po pierwsze na to, że watchdog nie jest uprawniony do skierowania subsydiarnego aktu oskarżenia, a po drugie dlatego, że jest oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia. Z tych dwóch argumentów, z tych dwóch powodów prokuratura zajęła swoje stanowisko, powiedziała, jakby zgodziła się, przychyliła się do stanowiska obrońców.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska.
Witamy,
proszę,
panie Andrzeju.
Proszę ojca i szanowni goście, ta sprawa przypomina mi kiedyś w Częstochowie parę lat temu ten kamerzysta z tej lewicowej telewizji kopnął tego człowieka z Białegostoku. I to właśnie takie nękanie, taka sprawa. I to się później okazało, że to służby specjalne to robiły. I moje pytanie, czy ten Woodcock nie jest właśnie narzędziem w rękach służb specjalnych?
Panie Andrzeju, dziękuję ślicznie, pani dyrektor. No, tego nie wiemy oczywiście, ale patrząc rzeczywiście na skalę i próbę wyrządzenia krzywdy, szkody, wręcz też to, o czym mówiliśmy, możliwości chociażby sparaliżowania działalności Fundacji Lux Veritatis, to rzeczywiście mogą się rodzić różnego rodzaju takie uzasadnione obawy, że ten podmiot realizuje jakąś daleko, szeroko zakrojoną akcję wobec Fundacji Lux Veritatis.
No, tak jak powiedziałam, oczywiście to jest moja ocena subiektywna, ale jestem w tym temacie od samego początku, do tego 2016 roku i patrząc, w jaki sposób rozwija się sprawa z wniosku Watchdoga, no tak jak powiedziałam, wygląda na to, że tutaj nie chodzi o uzyskanie jakiejś informacji, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście jakoś działać przeciw fundacji, nękać nas, pokazywać jakieś rzeczy, które by świadczyły o tym, że fundacja nie chce być transparentna. Także wygląda na to, że to jest jakaś akcja, która rzeczywiście jest chyba skoordynowana, ponieważ jak do tego jeszcze dołączymy wszystkie sprawy medialne, które się toczą w różnych telewizjach, w prasie i jakby one są podgrzewane tymi działaniami Watchdoga odnośnie różnych skarg, doniesień i tak dalej, no jednak to wygląda na to, że według mnie, że tutaj chodzi o to, żeby mocno dokuczyć fundacji, a tym samym wszystkim, którzy nas wspierają. Ja to też odczuwam, że jakby nagłaśnienie tej sprawy może również powodować i taką obawę w stosunku do instytucji, gdzie staramy się o uzyskanie środków publicznych na realizowanie pewnych ważnych celów, żeby jakby ich przymusić do tego, żeby tak ostrożnie do nas podchodzono, prawda? I żeby może na wszelki wypadek nam tych środków nie udzielać, żebyśmy nie mogli naszych tutaj projektów realizować, bo po co mieć problem, prawda? I być opisywanym w prasie i jakichś insynuacji i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka celowa akcja, żeby w jakiś sposób tutaj ograniczyć naszą działalność.
Odebranie także dobrego imienia, pani dyrektor, to o czym mówiliśmy, a do tego łatkę przyszyć jest bardzo łatwo, a później cały mechanizm i proces odwrócenia tego jest bardzo, bardzo trudny.
Tak, tutaj ja już o tym mówiłam w pierwszej części naszego programu w telewizji, że dla mnie też problematyczne jest, dlaczego ten akt oskarżenia skierowany jest przeciwko ojcu dyrektorowi oraz ojcu Janowi Królowi. O tym już mówiłam w 2018 roku, składając zeznania w prokuraturze, ale również takie dokumenty są dołączone do akt sprawy, że osobą, która jest w fundacji odpowiedzialna za udzielenie informacji publicznej, jestem ja, wyłącznie ja, ponieważ prezes zarządu, ojciec dyrektor oraz członek zarządu, ojciec Jan Król, mają przydzielone inne zadania. Ja to zawsze mówię, że są do wyższych celów. Tutaj fundacja ma swoją misję do realizacji, jest program telewizyjny i tak dalej. I ojcowie się tym zajmują. Natomiast wszystkie sprawy administracyjne, ekonomiczne, właśnie między innymi również ta informacja publiczna, należy tylko do mnie. I te moje zeznania oraz dokumenty, czyli uchwała zarządu w tej sprawie, jest w aktach. W związku z tym te osoby według mojego rozeznania, nie wiem, co powie pan mecenas, ale w ogóle nie powinny być oskarżone. Natomiast to oskarżenie jest, ponieważ tak mi się wydaje, że jest wiele osób czy instytucji, trudno powiedzieć, które chciałyby zobaczyć ojca dyrektora, myślę szczególnie, i ojca Jana Króla na ławie oskarżonych.
Panie mecenasie?
Ja mogę tylko dopowiedzieć odnośnie tej ostatniej kwestii, że w przypadku przestępstwa z artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej można je popełnić wyłącznie umyślnie. Tak? Czyli trzeba jakby mieć świadomość tego, że jest taki obowiązek, i trzeba mieć świadomość tego, że tego obowiązku się nie realizuje. Tak? Nie da się niechcący popełnić tutaj przestępstwa, bo właśnie, proszę Państwa, to trzeba sobie jakby jeszcze jedną rzecz postawić. Nie każde, no, gdyby było inaczej, to każde naruszenie ustawy, nawet nieświadome, byłoby zarazem przestępstwem. No to byśmy sprowadzili sprawę do absurdu już, tak? No to by było co? No czyhanie na czyjeś przestępstwo, w cudzysłowie? Nawet tak czujemy intuicyjnie, że przecież nie chodzi o to w karaniu przestępców, że ktoś, nie wiem, popełni jakiś błąd, bo na przykład nie ma wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego, to od razu będzie przestępcą, tak? No to jakby to trochę stajemy na głowie, jakby z definicją. Więc w tym wypadku mamy taką sytuację, że te przestępstwo można popełnić umyślnie. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację w fundacji, że mamy rozdział obowiązków, tak? Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu, każdy jakby realizuje swoje poletko, swoją funkcję, swoje zakres jakby zadań, to naszym zdaniem ojciec Jan czy ojciec dyrektor nie mają jakby podmiotowo, tak, nie, jakby zdolności do popełnienia tego przestępstwa z uwagi na fakt, że nie mieli ani tej świadomości, że w ogóle jest taki wniosek. Znaczy mieli świadomość ogólnie, że jest sprawa watchdog i tak dalej, ale nie mieli świadomości, jak rozumiem, tak, nie mieli świadomości co do szczegółów, co do niuansów, co do tego, czy została wydana, czy jest odpowiedź udzielona, czy nie, jakiej treści, dlaczego tak, a nie inaczej, jakie są rekomendacje. Tego nie mieli, a w związku z tym naszym zdaniem nie popełnili w tym zakresie czynu zabronionego.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam następujące pytanie.
A jak pan na imię i skąd telefon?
Jestem Lech, parafia Sońsk.
Bardzo proszę, panie Lechu.
To jest jeszcze raz od początku. Co to jest jakaś fundacja? Jak to wygląda w świetle naszego prawa? Czy może pozywać nasze instytucje do sądu, do polskich sądów? To się wydaje coś nienormalnego. Jeszcze raz, by wyjaśnić, co na to Ministerstwo Sprawiedliwości? Teraz jeszcze druga taka uwaga. Ja usłyszałem, że jak do fundacji tego Bulldoga popiera loża jakaś masońska, czyli i teraz tak, czy to jest ta loża, która ma w nazwie British i później tak dalej. A propos tej loży, to ja wiem, że jeszcze za życia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to właśnie Lech Kaczyński reaktywował lożę z Anglii masońską, która, prawda, zaczęła swoją działalność.
Panie
to
Lechu, teraz...
Tak. Jeszcze proszę,
panie Lechu, ale mieszamy porządek sprawy i rzeczy, więc chciałbym od razu wyjaśnić...
Chwileczkę,
ale no to, zaraz. Panie Lechu, sprawa dotyczyła wypowiedzi ojca dyrektora w kontekście działań związanych z wycięciem możliwości nadawania programu ze stacji w Toronto. I w tej sytuacji konkretnej ojciec dyrektor odwoływał się do argumentacji przedstawionej właścicielowi stacji, który podpierał się także naciskami i decyzjami podjętymi przez lożę masońską działającą także na terenach na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Więc to jest inna sprawa, a inną sprawą jest teraz działalność stowarzyszenia organizacji, jaką jest Watchdog. Czy coś jeszcze, panie Lechu?
To tylko to i bardzo proszę dokładnie wyjaśnić.
Dziękuję. Bóg zapłać.
Jak może to być w ogóle taka działalność dopuszczona w Polsce?
Dziękuję ślicznie i powracamy do jakże ważnego pytania, panie mecenasie, pani dyrektor. No w ogóle sposób funkcjonowania takich organizacji w państwie polskim, w państwie prawa. Mówiliśmy chociażby, że Fundacja Lux Veritatis jest poddawana różnego rodzaju kontrolom, ocenom dotyczącym prawidłowości swojego funkcjonowania. No ale wiemy rzeczywiście, że są także takie organizacje, panie mecenasie, które działają i zgodnie z polskim prawem także mają możliwość chociażby realizacji takich działań, o których dzisiaj w programie mówimy.
Jeszcze my tak jakby precyzyjnie odpowiedź na to pytanie, to po pierwsze Watchdog jest stowarzyszeniem, tak? Czyli to jest to osoba prawna, jest to formuła prawna, która pozwala na działanie na terenie Polski w oparciu o polską ustawę o stowarzyszeniach. Takim instytucjom każde 15 obywateli naszego kraju w przypadku stowarzyszenia zwykłego może zarejestrować stowarzyszenie i będzie miało osobowość prawną. Tak? Mamy tak zwaną osobę prawną, czyli podmiot, który nie jest osobą fizyczną, ale który z punktu widzenia prawa się traktuje tak, jakby był żywą osobą. Tak? Znaczy on ma takie prawa i obowiązki jak osoba, znaczy trochę inne oczywiście, ale generalnie jak osoba fizyczna. Tak? Czyli mogą być osoby prawne bądź osoby fizyczne. I w przypadku fundacji czy stowarzyszenia jest to osoba prawna. I teraz kwestia zakresu, w jaki sposób możemy kontrolować takie podmioty, jest uzależniona od tego, jaką ona działalność prowadzi. Po pierwsze, czy jest to fundacja, czy stowarzyszenie. To już sobie powiedzieliśmy. Mamy te inne jakby organy, które to nadzorują. Po drugie, pytanie, tego nie wiem, czy stowarzyszenie Watchdog prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Chyba tak. Z tego, co pamiętam, to jest też wpisane do rejestru przedsiębiorców i wtedy mamy inny w ogóle zakres możliwości jego kontrolowania, niż gdyby nie był. Przepraszam. Więc to wszystko troszeczkę zależy. I teraz każdy obywatel i każda osoba prawna funkcjonująca na terenie Polski zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej może złożyć każdemu podmiotowi dysponującemu środkami publicznymi wniosek o udzielenie informacji publicznej. Ma takie prawo. Takie prawo nadaje mu ta ustawa. Oczywiście można dyskutować, czy to dobrze, czy niedobrze, czy prawidłowo, czy nieprawidłowo, ale z punktu widzenia jakby przepisów ta sprawa jest jakby jasna. Czyli stowarzyszenie, które jest zarejestrowane w Polsce, w Krajowym Rejestrze Sądowym przy polskim sądzie, może złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej. No i Watchdog z tego uprawnienia korzysta. Kwestia, skąd jest finansowane, jak to jest kwestia zupełnie pozaprawna, bardziej kwestia faktyczna, a nie kwestia stricte wynikająca z przepisów prawa.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Ja do tego tylko mogę dodać taką rzecz, że czytając jakby na jakim polu działa Stowarzyszenie Watchdog, to no oczywiście sprawa demokracji i tak dalej, ale tam pisze u siebie Watchdog, że jego zadaniem jest dbałość o środki publiczne. I tak się nad tym właśnie zastanawiałam, jak wygląda ta dbałość o prawidłowość wydatkowania środków publicznych. Że jeżeli takie stowarzyszenie, otrzymując od nas informację publiczną, bądź decyzję administracyjną, prawda, jedno i drugie w naszym przypadku, angażuje ileś razy sądy wojewódzkie, angażuje prokuratury kilkakrotnie, bo 3 razy prokuratura umarzała postępowanie prowadząc śledztwo. W tej chwili angażuje sąd karny. No, oczywiście ma do tego prawo, gdyby to prawo przez fundację było złamane, prawda? Ale angażuje poprzez to, o czym żeśmy mówili, że w swoich skargach do sądu, czy teraz w tym akcie oskarżenia, pomija bardzo ważny fakt, to znaczy fakt, który wskazuje na to, że fundacja wydała decyzję administracyjną, rozstrzygnęła wniosek, to przez tyle lat angażuje instytucje publiczne, które muszą wydać środki na to, żeby te wszystkie skargi rozpatrzeć na podstawie wniosków czy skarg, które nie mają pełnej informacji, prawda? Co sąd raz zauważył, no mam nadzieję, że ten sąd również. Więc tak się zastanawiam, jaka tu jest dbałość o wydatkowanie środków publicznych?
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia. Chciałem zapytać się państwa, pana Macenasa szczególnie, czy ojciec dyrektor musi stawić się na rozprawie? Bo przeciwnikom chodzi o efekt wizualny i stworzenie wrażenia, jakoby coś było nie w porządku dla ludzi niezorientowanych. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Bardzo proszę, panie mecenasie.
Odpowiadając na to pytanie, powiem tak, że zgodnie z aktualną treścią kodeksu postępowania karnego, z tymi przepisami, które aktualnie obowiązują, bo one się w ostatnim czasie zmieniały kilkukrotnie, to jakby udział oskarżonych w tym wypadku, bo taką formalnie rolę procesową mają członkowie zarządu Lux Veritatis, w rozprawie jest co do zasady ich prawem, a nie obowiązkiem. Natomiast sąd w zakresie, jakim uzna to za stosowne, może nałożyć na nich taki obowiązek. I w tym konkretnym wypadku sąd nałożył na wszystkich członków zarządu taki obowiązek w zakresie czynności związanych z a. przedstawieniem zarzutów, b. złożeniem wyjaśnień. Czyli sąd powiedział tak. W tym zakresie, kiedy będą odczytywane akt oskarżenia, wszyscy musicie się stawić w sądzie. Tak? Tak powiedział sąd. W zakresie odebrania wyjaśnień, czyli jakby ustosunkowania się oskarżonych do stawianych zarzutów. Oczywiście tutaj tylko mogę dopowiedzieć, że każdy oskarżony może bądź odmówić składania wyjaśnień, bądź je ukształtować w dowolny sposób, bądź je ukształtować w pełni i odpowiadać na wszystkie pytania, bądź tylko na część pytań. To już jest jego dowolna wola. I w tym zakresie on powiedział tak, muszę od ciebie odebrać to oświadczenie, panie oskarżony, czy pani oskarżona i proszę się stawić, tak? Więc w tym zakresie sąd tak zadecydował, że zarówno ojciec dyrektor, jak i ojciec Jan, jak i pani dyrektor muszą stawić się w sądzie, żeby wysłuchać aktu oskarżenia i żeby móc się do niego bądź skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
I patrząc na to, panie mecenasie, bo tam przekazał pan nam tą informację, jak liczna była reprezentacja mediów w sądzie w tym zakresie, to myślę, że to właśnie o to chodzi, bo chyba chodzi o ten obrazek, że właśnie ojciec dyrektor będzie musiał zasiąść na ławie oskarżonych i odsłuchać aktu oskarżenia. Pierwsza informacja pójdzie w świat, ale potem, no mam nadzieję, że rozstrzygnięcie będzie zgodnie z prawdą, że sąd wyda tutaj jakby sprawiedliwie oceni całość materiału. Potem jakby już informacja, czy będzie umorzone postępowanie, czy nie, takiej informacji już w świecie nie będzie. Pamiętam, ojcze, proszę państwa, sprawę, którą rzeczywiście tutaj wytoczyliśmy, chyba w wirtualnej Polsce, tak mi się wydaje, ojciec dyrektor, jeżeli chodzi o jakby szkalowanie dobrego imienia ojca dyrektora, więc te informacje obiegły świat, media, tak dalej. W momencie, kiedy ojciec dyrektor wygrał tę sprawę z wirtualną Polską, informacji w prasie na ten temat nie można się było doszukać, prawda? Także na tym to chyba po prostu polega.
Zmowa milczenia, a portier sądu, kiedy przybyła także nasza ekipa telewizji Trwam, powiedział pani dyrektor, że nie pamięta rozprawy, na której by było obecnych tyle ekip medialnych, a zatem wiadomo, jaki jest wyreżyserowany medialny plan dotyczący tej sprawy.
Ja mogę tylko dopowiedzieć, ojcze, że kiedy wchodziliśmy do sądu, tutaj z mecenasem Zaborowskim razem, to mieliśmy takie wrażenie, że tam jest więcej dziennikarzy niż w ogóle interesantów tego dnia w całym sądzie, tak? No bo wiadomo, że w tym okresie pandemicznym sądy jakby stosują pewne obostrzenia i to nie jest tak, że tam jest jakiś tłum ludzi, ale naprawdę było radykalnie więcej dziennikarzy jak wszystkich interesantów w innych sprawach, więc no tak sobie właśnie rozmawialiśmy, że mam wrażenie, że tu jakby te cele się trochę rozkładają inaczej niż to zasadniczo powinno się odbywać.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca bardzo serdecznie i gości zaproszonych do studia. Chciałam powiedzieć, że jestem z państwem całym sercem, z całą swoją osobą i bardzo współczuję, bo to nie tylko jest atak na Fundację Lux Veritatis, na ojca dyrektora, ojca Jana i panią Lidię Kochanowską, ale na całą rodzinę Radia Maryja, aby te dzieła wszystkie przestały istnieć, tak po prostu psychicznie zniszczyć, zmęczyć, żeby odbierając ojcu dyrektorowi dobre imię i członkom fundacji również zmusić słuchaczy do tego, aby nie wspomagano ani materialnie, ani dobrym słowem, żeby po prostu odwrócono się od Radia Maryja. Dlatego mówię, że całym sercem jestem za i modlę się w intencji Radia Maryja, wszystkich ojców, ojca dyrektora, ojców pracujących, pani Lidii Kochanowskiej, pana mecenasa. Życzę, żeby Pan Bóg wspierał państwa. A pytanie mam następujące. Nie wiem, może z punktu widzenia prawnego, jak to jest możliwe, że w kraju katolickim, gdzie tyle osób przyznaje się do wiary, do Pana Boga, taka fundacja tak potrafi po prostu niszczyć tak wspaniałe dzieła. Bo wiadomo, że wszystkie dokumenty, wszystko jest ujawnione, wszystko tak jak jest trzeba, a robi się w ten sposób takie rzeczy, niszcząc ludzi. Jak to jest po prostu prawnie możliwe? Czy są jakieś przepisy, aby tą fundację po prostu zakazać działalności takim fundacjom, między innymi właśnie tej fundacji, za to, co ona robi, bo ona to robi wbrew prawu. To jest oficjalne nękanie ludzi.
Dziękujemy.
To nie powinno mieć miejsca w państwie prawa i w państwie tym i to słuchają ludzie na stanowiskach. No mam nadzieję, że ktoś coś wreszcie prawnie w jakiejś ustawie z tym zrobi. Owszem, jeżeli tego są, owszem, mają swoje statusy, mają swoje przepisy, więc niech one według tego statusu działają. A skoro też Fundacja Lux Veritatis bez przerwy jest kontrolowana, bez przerwy jest wszystko, to tamto, każdy szczegół jesteście pytani i to wszystko jest wyjaśnione i są dalej, jesteście nękani, nękana jest cała rodzina Maryja. Jak to jest prawnie możliwe, że coś w państwie prawa coś takiego działa? No to
Pani
jest
Moniko,
po prostu nie do pomyślenia.
Dziękujemy za ten głos, dziękujemy także za tą solidarność okazaną wraz z nami. Pani dyrektor, bardzo proszę.
No ja myślę, że to jest tak, jak pan mecenas mówił, sprawa, którą tej ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest sprawa, której rzeczywiście trzeba się przyjrzeć i to zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego może coś poprawi. Być może trzeba by się przyjrzeć bardziej też tej ustawie, w jaki sposób ograniczyć możliwości korzystania z tego młotka, tak, żeby on służył temu, do czego miał służyć. Ale myślę, proszę państwa, ja przypominam sobie sprawę o walkę o multiplex. I pamiętacie państwo, mieliśmy pierwszą decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która odmówiła fundacji, prawda, dostępu do miejsca na multiplexie, uznając, że właśnie nie jesteśmy wiarygodni, nie mamy doświadczenia, a przede wszystkim no, mamy małą wiarygodność finansową. A przyznano wtedy miejsca na multipleksie podmiotom, które zostały zarejestrowane dopiero co. Nawet jeszcze nie miały koncesji na taką telewizję naziemną, które nie miały żadnego majątku, nie miały zatrudnionego jednego pracownika, miały 5000 na koncie, albo z ostatniego roku niektóre firmy, na przykład straty, nie miały żadnego majątku. I takie firmy były uznane wówczas przez Krajową Radę za firmy wiarygodne i one mogły uzyskać te koncesje. I dopiero jakby właśnie ta nasza walka, podjęta przy wsparciu zresztą całej rodziny Radia Maryja. O wyjaśnienie tej sprawy, komisje sejmowe, senackie, pokazanie tego społeczeństwu, pokazanie tego Polakom, no sprawiło, że jednak ta Krajowa Rada musiała się nad tym zastanowić i w konsekwencji to wielkie poparcie i naszych słuchaczy, ale również wówczas i ludzi, którzy niekoniecznie sympatyzowali do tej pory, prawda, z Radiem Maryja czy z fundacją, ale zrozumieli rzeczywiście, że tutaj jest pewne bezprawie, że tutaj rzeczywiście jesteśmy pokrzywdzonym, prawda, spowodowało no, na końcu taki sukces, że w tym drugim rozdaniu tę koncesję żeśmy otrzymali. Myślę, że tym razem będzie tak samo i być może trafiło znowu na fundację, która musi podjąć bardzo trudny temat funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, która chyba jednak, tak jak pan mecenas wskazał, jest trochę niedoprecyzowana, trochę kontrowersyjna i budzi wiele problemów nie tylko naszej fundacji, ale myślę, że tak jak tutaj była wypowiedź i wielu innych podmiotów. I być może gdzieś za jakiś czas ten problem również zostanie wyjaśniony z korzyścią dla wszystkich, którzy no, pracują dla dobra Polski.
Ja mogę tylko dopowiedzieć właśnie tyle, że to właśnie przede wszystkim nie jest problem, znaczy jest problem stosowania prawa, ale dlatego, że to prawo daje takie możliwości. Znaczy,
powiedzmy wprost, panie mecenasie, ta ustawa, chociażby widząc te różnego rodzaju zastrzeżenia kierowane do Trybunału Konstytucyjnego, jest dziurawa jak sito.
Znaczy, no, zawiera szereg elementów, które budzą istotne wątpliwości prawne, tak ja bym to powiedział.
Językiem delikatnym, prawniczym, ale...
Tak, i teraz widać też na przykładzie Fundacji Lux Veritatis, a co dopiero mówić, dwie kwestie chciałem poruszyć, bo teraz też jest takie wrażenie, z którym znając jakby realia tej sprawy, też trzeba by troszkę może pokazać to słuchaczom, jak to wygląda, że to nie jest tak, że w każdej fundacji, nawet w takiej jak Lux Veritatis, jest, czyli fundacji realizującej duże przedsięwzięcia i duże dzieła na tle powiedzmy innych fundacji, ale że nie ma zatrudnionej rzeszy ludzi, która się zajmuje dostępem do informacji publicznych i odpowiadaniem. Tak? I fundacja też z biegiem czasu musiała się tej ustawy nauczyć. Musiała się nauczyć tego, jak te obowiązki realizować, czyli w jakiej formie na przykład dokonać odpowiedzi negatywnej, tak? Czyli w jakiej formie powiedzieć, odmawiam ci udzielenia informacji, żebyś nie narazić na sankcje. A Watchdog z drugiej strony doskonale się orientuje w tej ustawie. I jeżeli weźmiemy teraz, żebyśmy też to mieli jakby jasno powiedziane, jeżeli weźmiemy teraz cały tą sagę, można powiedzieć, z Watchdogiem, to były takie momenty, kiedy fundacja, nie wiedząc jak odpowiedzieć, nie znając formy prawnej, na przykład nie wydała decyzji administracyjnej, tylko odmówiła w innym trybie. Nie miało to formy decyzji administracyjnej. I w tym zakresie na przykład sąd powiedział, że fundacja wcześniej tak jest w bezczynności, no bo nie wydała decyzji administracyjnej. Nie dlatego, że nie odpowiedziała, nie dlatego, że nie ma takiej woli czy chęci, tylko dlatego, że nie zachowała odpowiedniej formy prawnej. I możecie się państwo spotkać gdzieś w domenie publicznej z informacjami, że gdzieś był jakiś wyrok sądu, gdzie było stwierdzone, że fundacja naruszyła prawo w tym zakresie. Tak, taki wyrok rzeczywiście był, ale chcemy od razu to odpowiedzieć na to z dwóch powodów. Po pierwsze, ten wyrok właśnie dotyczył tego, i on o tym mówi, jeżeli wiedzieliście państwo w szczegóły, że nie tyle fundacja nie udzieliła w ogóle odpowiedzi, co po prostu zrobiła to nie w tej formie, w jakiej to ustawa pokazuje. Dlaczego? Bo nie wiedziała. Po prostu osoby z fundacji nie wiedziały, bo nie miały się w tym jeszcze poruszać. A po drugie, to nie ma żadnego, absolutnie żadnego, i to jest warte podkreślenia, znaczenia dla oceny zasadności tego aktu oskarżenia, dlatego że sąd ocenia akt oskarżenia według stanu istniejącego w dacie jego złożenia. A w dacie złożenia tego aktu już mieliśmy wszystko prawidłowo naprawione. Sądy po kolei pokazywały fundacji, tak, co należy zrobić, jak należy odpowiedzieć, i fundacja wszystkie zalecenia sądu, absolutnie wszystkie zalecenia sądu wykonała od początku do końca. I według w dacie złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia przez Stowarzyszenie Watchdog wszystkie obowiązki zostały wykonane. Więc jakby to nie można twierdzić, i gdyby nawet był taki argument, że gdzieś po drodze fundacja, nie wiem, się potknęła trochę, bo nie wiedziała, w jakiej formie czegoś dokonać, to że to uzasadnia akt oskarżenia. Broń Boże, nie, tak to nie wygląda. Akt oskarżenia jest oceniany w dacie jego złożenia.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, witam serdecznie, Andrzej Jaworski.
No, witamy panie prezesie, szczęść Boże.
Ojcze, witam serdecznie ojca, witam serdecznie państwa w studiu. I tak przysłuchując się tej audycji, myślę, że warto też czasami popatrzeć, kto nas oskarża, kto te całe kampanie prowadzi i spojrzeć czasami też na ich powiązanie. Tak słuchając pani dyrektor i pana mecenasa, zajrzałem do KRS-u i zwróciłem uwagę, że chociażby na takie dziwne powiązania, że prezes stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest w Radzie Fundacji Wolności, z Lublina. A na stronach Fundacji Wolności z Lublina jest dużo informacji, czy wręcz reklamowana jest Fundacja Wolności od Religii. Tu już co prawda w powiązań personalnych nie ma, ale ta Fundacja Wolności od Religii też jest w Lublinie. I myślę, że warto kojarzyć pewne fakty i patrzeć na to, co tego typu akcje, jak właśnie ten atak na rodzinę Radio Maryja, bo to nie jest atak tylko i wyłącznie na Fundację Lux Veritatis. To jest atak na całą rodzinę Radia Maryja, na nas wszystkich słuchaczy i tych, którzy o Radio Maryja dbamy. I musimy nauczyć się chyba reagować właśnie w podobny sposób, żeby pokazywać te powiązania, pokazywać, jakie są cele i czemu ma to służyć. I tak jak pani dyrektor Lidia Kochanowicz powiedziała, to wszystko przypomina te czasy, kiedy walczyliśmy o multiplex, kiedy walczyliśmy o to, żeby Radio Maryja mogło się rozwijać. To dzisiaj jest kolejna fala już, która ma po prostu próbować odebrać nam to, co sami sobie wywalczyliśmy, a najłatwiej zacząć to od odebrania dobrego imienia. I kiedy pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje o tym, że ten czy inny ojciec jest oskarżony, to nie mówi się o tym, że to jest oskarżenie przez prywatne stowarzyszenie czy przez członków tego prywatnego stowarzyszenia, czyli tylko domniemuje się, że to są oskarżenia przez organy państwowe. Nie mówi się o tym, że organy państwowe na ten temat się wypowiadały i ten temat był wielokrotnie badany. I myślę, że ważnym zadaniem naszym jest to, aby tutaj uświadamiać, jeszcze raz uświadamiać, ale także pokazywać wszelkiego rodzaju powiązania i to, do czego te osoby tak naprawdę dążą.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy panie prezesie, mówił pan Andrzej Jaworski. Dziękujemy za ten głos, a na kanwie tego telefonu, kiedy mówimy o powiązaniach, to chciałbym wrócić także chociażby do źródeł finansowania stowarzyszenia Watchdog. Na stronach Watchdoga możemy zapoznać się z tą informacją, że jest to między innymi Fundacja Stefana Batorego, to organizacja pozarządowa o statusie także organizacji pożytku publicznego, założona przez amerykańskiego finansistę Sorosza. 70% zagranicznego wsparcia dla Fundacji Batorego właśnie pochodzi od instytucji związanych z Soroszem. Kolejne źródło finansowania to między innymi fundusze europejskie obszaru gospodarczego, fundusze norweskie. O tych funduszach norweskich zrobiło się głośno, gdy szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii zapowiedziała, że gminy, które przyjęły uchwały o strefach wolnych od ideologii LGBT, nie dostaną pieniędzy. No i między innymi wśród tych, którzy finansują działalność Watchdoga, jest fundacja imienia Heinricha Boela, niemiecka fundacja o profilu typowo lewicowo-liberalnym, proekologicznym, bliska ideowo Partii Zielonych. No to samo już mówi za siebie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ojcze Piotrze.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Wojtek z Norwegii, akurat tu o Norwegii mowa.
No właśnie, przed chwilą.
I witam wyśmienitych gości w studio i właśnie na temat, tu przysłuchuję się cały czas audycji. Ja bym zaproponował tej fundacji Watchdog, aby zajęła się, proszę ojca i proszę szanownych gości, pozyskaniem informacji, skąd pan Walter
założyciel stacji TVN, skąd pan Solorz, założyciel Polsatu, pozyskali pieniądze na założenie telewizji. To są też bardzo wartościowe wiadomości. Skąd na to wszystko były pieniądze? Z wyrokiem sądu to może być różnie, proszę państwa, bo dzisiaj mamy wyrok sądu od pana Zegarkowskiego, pana Nowaka, który został wypuszczony na wolność, gdzie są niezbite dowody, ma tam na sumieniu jakieś grzeszki, jeśli chodzi o łapówki. Także z wyrok sądu wiadomo, jaki może być. Może być niekorzystny dla Fundacji Lux Veritatis. A wracając do tego wszystkiego, no nie chciałbym, żeby nasz kochany ojciec dyrektor usiadł na ławie oskarżonych, bo tak jak państwo mówili, zaraz pójdą wszystkie pójdzie w eter, że ojciec Tadeusz jest oskarżony, a on tylko pójdzie wysłuchać sentencji wyroku, sentencji oskarżenia, przepraszam. Więc tak to wygląda. Robicie państwo dobrą robotę, pani dyrektor i wy ojcowie, ja was słucham na okrągło cały czas, akurat ja jestem szoferem, kierowcą, często do was dzwonię, jesteście dla mnie wspaniałym radiem. Wiadomo, że kierowca potrzebuje i opieki z nieba i dobrej prawnej ręki, także jest się do kogo zwrócić w trakcie pracy, także aby tak dalej, ja się modlę za was cały czas i wspieram jak tylko mogę i alleluja i do przodu i proszę się nie martwić, bo poza sądami ziemskimi jeszcze jest sąd polski. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Bóg zapłać. Panie Wojciechu, dziękujemy za to także ziarnko optymizmu, a nade wszystko dziękujemy za modlitwę, której oczywiście bardzo, bardzo potrzebujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz Żukowa, serdecznie pozdrawiam ojca Piotra. No i w szczególności panią dyrektor Lidię Kochanowicz. Jest pani wspaniała, powiem pani szczerze, że nie potrzebuje pani żadnych mecenasów, adwokatów i tak dalej. Pani by sama sprawę te wszystkie wygrywała, gdyby oni pani nie przeszkadzali, bo są tacy, którzy po prostu grają jedni na obronę, a drugi na atak. I teraz oni sami sobie wystawiają po prostu takich ludzi, na których można zarobić. I szczególnym apetytem dla nich jest po prostu nie tylko Radio Maryja Telewizja Trwam, Lux Fundacja, Lux Veritatis, ale nawet może i cała Polska, na której niektórzy zarabiają mocno. No po prostu przykładam, że tam, gdzie się miliony, miliardy obraca, tam nikt nie siedzi i nie będzie siedział. A tam, co jest uczciwie zarobione, po prostu w pocie czoła, tak jak mamy w Ewangelii, że jak się złapiesz za pług, nie oglądasz się do tyłu i ciężko pracujesz, to wtedy jeszcze do tego interesu dołożysz. Ja powiem tylko jedno, że miałem tatę, który był dawno ławnikiem w sądzie w 20 parę lat. I on wiedział doskonale, dlaczego, co się jest zgrane. Dlaczego teraz ławników nie ma, też mogę powiedzieć. Bo ławnicy by sami kontrolowali porządek, który się dzieje po prostu w sądownictwie. A oni po prostu nie chcą, żeby ktoś ich kontrolował, nie chcą, żeby po prostu coś tam było od środka. I teraz jest taka sytuacja podobna, że jak przy pożarze. Jeden podpala specjalnie po to, żeby drudzy przy gaszeniu na tym mogli zarobić. Jeden po prostu ustawia sprawę dla drugiemu, tak jak po prostu nauczyciel ustawia sprawę, że nie chce mu się uczyć, to po prostu drugiemu podsyła, żeby po prostu na korepetycję zarobił. I wyobraźcie sobie państwo, przy każdej sytuacji, która jest mafijna, która jest po prostu jakaś afera, tam zawsze stoi jakiś prawnik. Tam prawnicy po prostu zarabiają, oni szukają okazji po prostu, żeby zarobić. I to jest po prostu gratka dla zarobienia po prostu pieniędzy, bo nie ma na to kary, bo gdyby była taka sytuacja, że ktoś kogoś oskarżył i przegrał sprawę i z tego był tytułu po prostu osądzony, a nie zasłaniał się immunitetem, byłby porządek na świecie. I teraz proponuję panu ministrowi Ziobrze, którego znam nawet osobiście, bo kiedyś z nim rozmawiałem dawno,
żeby po
prostu szkołę sądownictwa, szkołę po prostu dla specjalistów, adwokatów i w ogóle, ale sprawę z ministra sprawiedliwości założono w Toruniu. Wtedy być może, że po jakimś czasie się po prostu ta stara mafia wykruszy i już nie będzie po prostu takiej sytuacji. A nas atakują tak, albo Ruscy, albo Niemcy, albo Żydzi i każdy chce po prostu coś dla siebie ucznąć. Nie dajmy się, trzymajmy się razem.
Dziękuję, panie Kazimierzu. Pozdrawiam bardzo serdecznie pani dyrektor. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Tak słuchając pana, tak miałam w głowie jakieś dwa tematy. Pierwszy taki, że Chciałbym powiedzieć tak, że jeżeli fundacja jakakolwiek, ale mówię o naszej, otrzymuje środki publiczne, to ona na tym nie zarabia. Ona do tych jeszcze środków musi dołożyć. Dlatego, że żeby zrealizować pewne zadanie publiczne, pozyskujemy na to środki, na przykład z ministerstwa jednego czy drugiego, ale to nie jest 100% wydatków, które musimy ponieść. My musimy zawsze wykazać, że jeszcze mamy pewien wkład własny, 10, 20 bądź 30% do danego projektu dołożymy. I fundacja to robi, ponieważ wybiera takie zadania publiczne, takie projekty, które są dla nas ważne, są zgodne z naszą misją, z naszymi celami statutowymi. Także jeżeli mówimy o tym, że my otrzymujemy jakieś środki publiczne, no to właśnie nie po to, żeby na tym zarabiać, prawda? Tylko żeby wspomóc nasze działania, nasze cele statutowe, żeby je zrealizować. I zawsze do tego dokładamy jeszcze nasze środki i wydatkujemy na zrealizowanie tego zadania. To jest bardzo ważne, bo w mediach właśnie też podają dziennikarze, prawda? Jakież pieniądze publiczne fundacja otrzymała, jaki majątek zgromadziła? Żadnego. Ona jeszcze dołożyła dzięki właśnie ofiarności słuchaczy Radia Maryja czy Telewizji Trwam, poprzez to, że zbieramy ten 1% przez Fundację Nasza Przyszłość, która też wspiera te działania. Także tak trzeba na to spojrzeć. To nie są środki, które jakby budują majątek fundacji. To jest po pierwsze. Po drugie, jak pan tak mówił, to sobie pomyślałam, jeśli chodzi o to sądownictwo i ciągle widzę ten proces z tym stowarzyszeniem Watchdog, który już, tak jak mówię, trwa kilka lat. I tak sobie myślę, że to stowarzyszenie bardzo sprytnie wykorzystuje sądy jako swoje narzędzie do realizowania swoich celów. Ponieważ, tak jak mówiliśmy, nie wskazując w tych swoich dokumentach, skargach, pismach, oskarżeniach, prawda, na fakty, które zaistniały, czyli chociażby na to, że otrzymali informację publiczną, że otrzymali decyzję administracyjną, oni wykorzystują te sądy, żeby na tej bazie realizować jakieś swoje cele. I ja myślę, że to wcześniej czy później się musi skończyć, bo myślę, że za którymś razem jednak któryś sędzia to zauważy i myślę, że to też powinno znaleźć finał w sądzie, tylko z drugiej strony, bo po prostu nie można nadużywać prawa po to, żeby wykorzystywać to do jakichś swoich celów.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Z tej strony Tereska z Warszawy. Jestem na głośno mówiącym. Jakby trochę było źle słychać, to proszę powiedzieć, to wyłączę.
Proszę kontynuować.
Będę mówić wolno i wyraźnie.
Tak, tak, już do rzeczy.
Przede wszystkim chciałam, tak jak tutaj słuchaczka wcześniejsza, bardzo poprzeć i powiedzieć, że jestem i z panią Lidią Kochanowicz, i z panem prawnikiem, i bardzo, że tak powiem, cenię całą działalność fundacji. A teraz moje osobiste zdanie, nie wiem, czy to może być rada. Nie bądźmy taką owieczką, którą tylko strzygą. Przed chwilą dzwonił pan, który już sprawdził, jakie są połączenia tej fundacji i z Soroszem, i z lewicowymi fundacjami, i z antykościelnymi. A było pytanie i mój wniosek jest taki. Proszę się dokładnie rozpoznać, bo najlepszą obroną jest atak. Dokładnie pod kogo podlega ta, no nie fundacja, tylko to stowarzyszenie, prawda? Czy ono rzeczywiście podlega pod naszego tęczowego prezydenta? Bo jak pod prezydenta, to wiadomo, że odwołanie do niego będzie zupełnie niecelowe, bo on jest i socjalistyczny, i lewicowy, i antyreligijny w najwyższym stopniu. Ale czy to rzeczywiście tak jest, bo warto, tak mi się wydaje, równocześnie rozpoznać sytuację, jeżeli w tym akcie oskarżenia, ta fachowa nazwa, której nie powtórzę, który teraz jest rozpatrywany, w tym akcie oskarżenia są ze strony, ja wiem, że pan prawnik to mówi delikatnie i tak prawnie, po prostu są kłamstwa. Jest oszustwo, bo pominięte są ważne rzeczy. Oskarża się państwa o coś, co po prostu nie istnieje. I teraz, czy jest możliwość oskarżenia, zaskarżenia tej fundacji, tego stowarzyszenia do jakiejś jednostki wyższej o nadużywanie prawa, o stosowanie fałszu i kłamstwa. Niech teraz fundacja sobie tamta też ma trochę kłopotów. Nie wiem, czy można też do sądu zgłosić, że jest to nadużycie prawa, kiedy są ważne wyroki, które już się uprawomocniły i teraz miesza się, że tak powiem, w kotle, mieszają, piszą oskarżenia, które są wbrew już uprawomocnionemu wyrokowi. Czy nie ma, to do pana prawnika może, to rada, żeby pójść w kierunku oskarżenia ich tam, gdzie trzeba i to rozpoznać, a nie, proszę nie mówić, no ja wiem, że w tej chwili jest pan wywołany nagle, ale żeby to było dobrze rozpoznane i możliwość uderzenia ich, oskarżenia ich o łamanie prawa. Tak. Czy jest możliwość, ostatnie pytanie, wystąpienia z jakimś takim wnioskiem, czy nie potrafię tego nazwać prawnie, do sądu, do prokuratury o złamanie prawa przez to stowarzyszenie? Pierwsze do nadrzędnej jednostki, która ich sprawdza i czy jest możliwe do prokuratury czy sądu oskarżenie ich o łamanie prawa.
Dziękuję pani Tereso, wszystkiego dobrego, życzę, bardzo proszę, najpierw pani dyrektor Lidia Kochanowicz, bardzo proszę.
Tak, zanim oddamy głos panu mecenasowi, powiem tak, na pewno byśmy chcieli to wszystko zrobić i sprawdzać, ale powiem tak, fundacja zatrudnia bardzo mało osób. Oczywiście prowadzimy również działalność gospodarczą poprzez to, że mamy program telewizji Trwam, prawda? I mamy dziennikarzy, operatorów kamer i tak dalej, cały personel techniczny. Natomiast tak pracowników administracyjnych, którzy zajmują się tego typu sprawami, jest bardzo mało. Możemy ich policzyć na palcach dwóch rąk, powiedzmy, jest mniej niż 10 osób, które zajmują się sprawami ekonomicznymi, finansowymi, administracyjnymi, wnioskami, jeżeli chodzi o projekty, rozliczaniem tych projektów, realizacją tych projektów. Jest nas bardzo mało pracowników. Jest pewna rzesza wolontariuszy, którzy nas wspierają, pomagają, utożsamiają się z tym, co robimy. I tak naprawdę nie jest naszym celem walka z kimkolwiek. Prawda? My chcemy realizować nasze cele, to jest ważne, naszą misję ewangelizacyjną, prawda, dbanie o polską kulturę i tak dalej, o naszą młodzież, dzieci, to jest nasze zadanie. I tak naprawdę rzeczywiście do dzisiaj realizacja tego, o czym pani mówi, wymaga od nas po pierwsze poświęcenia temu bardzo wiele czasu, musimy znaleźć ludzi i środki, żeby to zrealizować, ale chyba nie będziemy mieli wyjścia, bo rzeczywiście nie możemy tylko, że tak powiem, tutaj biernie się bronić, a raczej bym powiedziała, broniąc się, musimy trochę zareagować, bo rzeczywiście ta niesprawiedliwość i to nadużywanie prawa, o czym mówimy przez Stowarzyszenie Watchdog, no według mojej oceny jest już naprawdę bardzo, no, bardzo ogromny.
Pani mecenasie?
Ja może tylko dodam tyle, że oczywiście też przyglądamy się temu pod kątem jakby możliwości, czy oceny tego, czy takie zachowanie, czy taka postawa nie realizuje znamion czynu zabronionego jakiegokolwiek, czy bądź jest chociażby nieetyczna. I wydaje nam się przynajmniej, że są co najmniej istotne wątpliwości do tego, że czy działanie jest zgodne z etyką zawodową co najmniej. Jakby to jest takie minimum, którym się przyglądamy i być może będziemy z tego jakby wyciągać pewne wnioski, dlatego że no nie można działać w ten sposób, iż dajemy sądowi do oceny tylko skrawek prawdy, tak? No bo wyjmując czasami jeden element, całkowicie tworzymy fałszywy obraz. Znaczy bez tego elementu ten obraz jest nieprawdziwy, po prostu. To jest niby tylko jeden element, ale ten element ma kluczowe znaczenie i takie znaczenie, które całkowicie odwraca spojrzenie i ocenę sytuacji. Więc no, analizujemy też te kwestie, jeżeli dojdziemy do przekonania, że nam w tym konkretnym wypadku będzie możliwe postawienie takich zarzutów, no to pewnie będziemy zmuszeni z tej sytuacji skorzystać. Natomiast mogę tylko dodać tyle, że jeżeli ktoś sprytnie posługuje się, nazwijmy to w ten sposób, przepisami prawa, wie jak je wykorzystywać, no to może tak się nim posługiwać, że z jednej strony nie popełnia żadnego czynu zabronionego formalnie, no bo przecież korzystam ze swojego uprawnienia, no daje mi ustawa takiego uprawnienia, ja z niego korzystam, prawda? Natomiast to jest tylko kolejny przykład na to, że trzeba się przyjrzeć, czy na to, że ta ustawa rzeczywiście nie do końca pewnie spełnia swoją rolę, bo jak wiemy po dzisiejszym, chociażby dniu tylko jednej audycji, jakby wiele przypadków, gdzie mamy taką sytuację, że te prawo jest nadużywane i różne podmioty kierują różne zapytania, paraliżując różne instytucje czy organizacje, no całkowicie wbrew intencji ustawodawcy. Przecież ustawodawca nie po to uchwalił tę ustawę, aby dać narzędzie do paraliżu, a do tego wiele elementów niejasnych, tych, których wcześniej już mówiłem, więc nie będziemy tego powtarzać. Na pewno będziemy się temu też przyglądać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dziękuję, ojcze. Tu jeszcze raz Jan z Belina, bardzo krótko. Przede wszystkim wyrazy wielkiego uznania dla pana mecenasa, który jest bardzo rzeczowy i bardzo profesjonalny. A w szczególności popieram wyrażone przez pana mecenasa zdanie, że ta organizacja Watchdog nie ma prawa być uznana za pokrzywdzoną w rozumieniu tam artykułu 49 KPK. W międzyczasie troszeczkę się tutaj obczytałem, między innymi w orzecznictwie niemieckim w podobnych sprawach. A mianowicie samo uprawnienie publiczno-prawne do żądania informacji publicznej nie jest żadnym dobrem chronionym, które jest nieodzowne przy przyznaniu komuś statutu pokrzywdzonego. Także krótko kończę. Popieram pogląd i podzielam pogląd pana mecenasa, że tutaj bardzo wątpliwy jest status pokrzywdzonego tej organizacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy raz jeszcze panie Janie. To głos z Berlina. Spoglądam na zegar. Do zakończenia naszego spotkania pozostało 5 minut, a zatem bardzo gorąco dziękuję oczywiście wszystkim, którzy telefonowali, współtworzyli to spotkanie. Z czym pozostawiamy naszych słuchaczy? Po 2 minuty dosłownie na osobę. Pani dyrektor, rozpoczynamy od pani. Z ziarenkiem nadziei?
No, ja mam nadzieję. Powiedziałam, że nie poddajemy się nigdy, prawda? Chociaż to jest trudne, bo dotyka nas bardzo osobiście. Ja też się zastanawiam, jak to będzie, kiedy będę musiała usiąść na ławie oskarżonych i wysłuchać tego aktu oskarżenia, który dla mnie niestety no jest kłamliwy. To znaczy, no jest to trudne, na pewno, no ale trudno, musimy się z tym jakoś uporać i widać, że problem jest duży. Ta dyskusja, która się dzisiaj tutaj odbyła poprzez łącza radiowe, widać, że rzeczywiście problem jest duży. Dotyka bardzo wiele tematów. Myślę, że jeżeli ojciec pozwoli, to pewnie jeszcze takie spotkania zrobimy, bo to jest dla nas też bardzo, bardzo ważne. Pan mecenas powie pewnie więcej. Ja tylko mogę jeszcze raz powiedzieć jedną rzecz. Fundacja wykonała wszystko, co do niej należało. To znaczy odpowiedziała na wniosek, wydała decyzję administracyjną. Na pewno to trochę trwało, bo tak jak pan mecenas powiedział, my też żeśmy się uczyli pewnych rzeczy. Mi też było trudno zrozumieć, dlaczego ja mam być funkcjonariuszem publicznym. Przecież bym nie myślała, że jestem funkcjonariuszem publicznym i mogę wydawać jakieś decyzje administracyjne. Nauka była. Rzeczywiście sądy nam wytykały, że powinniśmy zrobić taką rzecz, taką, ale wszystko żeśmy robili i myślę, że no finał musi być pomyślny. Mam nadzieję, że będzie, ale mimo, mam nadzieję, tego dobrego, pozytywnego finału jednak musimy pójść krok dalej, to znaczy musimy zadziałać tak, jako społeczeństwo, myślę, i ustawodawca, czy Trybunał Konstytucyjny. Musimy jednak pójść tak dalej, żeby tego typu procedery się nie powtarzały. To znaczy, żeby nie można było prawidłowo funkcjonującym instytucjom, nie tylko fundacjom, nie tylko organizacjom trzeciego filaru, czyli organizacjom pożytku publicznego, ale instytucjom, nie można było paraliżować ich pracy. I to jest tak dzisiaj o tym myślę, że to jest naprawdę bardzo trudny temat, z którym musimy się uporać.
I wiele podmiotów, pani dyrektor, które doświadczają tego swoistego rodzaju dręczenia, nękania przez takie stowarzyszenia, takie organizacje. Przypomnę raz jeszcze nasz adres mailowy i państwa gorąco zapraszamy do współtworzenia tego środowiska, wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniem. Interwencja małpa luxveritatis.pl. Interwencja małpa luxveritatis.pl. Panie mecenasie, bardzo proszę.
Pani Lidia już podsumowała tutaj, można powiedzieć, i tą kwestię prawną, i kwestię pozaprawną, więc ja mogę tylko powiedzieć, że państwu zostawić z takim przekonaniem i z takim pigułce, z takim streszczeniem. Dla oceny tego, czy akt subsydiarny watchdoga jest zasadny, czy nie, istotne znaczenie ma stan istniejący w dacie złożenia tego aktu. W dacie złożenia tego aktu, w treści tego aktu, watchdog z całą pewnością nie podał kluczowych i istotnych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a mianowicie tego, że została wydana decyzja administracyjna, dokładnie 23 stycznia 2020 roku, która jest ostateczna i prawomocna. W związku z tym nie można mówić o popełnieniu przestępstwa z artykułu 23 ustawy o dostępie informacji publicznej, który polega na tym, że osoba, która ma obowiązek, nie udziela informacji, albowiem z momentem wydania tej decyzji ten obowiązek wygasł. I od tego momentu takiego obowiązku nie ma. Dlatego na dzień dzisiejszy, niezależnie od tego, co państwo przeczytacie gdziekolwiek, ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że materiał zgromadzony w sprawie wskazuje w sposób oczywisty i bezsprzeczny, że poparty także orzeczeniem Sądu Wojewódzkiego Administracyjnego, że fundacja ze swoich obowiązków wywiązała się w 100%.
I tu stawiamy kropkę. Rozmowy niedokończone do tematu. Będziemy powracać bardzo gorąco i serdecznie dziękuję także naszym gościom. Temat spotkania, kolejne ataki na Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe w studiu Radia Maryja. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Lidią Kochanowicz-Manik, dyrektorem finansowym Fundacji Lux Veritatis i z panem mecenasem Marcinem Chodkowskim. Bardzo gorąco dziękuję, życzę dobrej i spokojnej nocy i oczywiście dziękujemy także naszym słuchaczom. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy.